Ale to nieoficjalnie, oczywiście proszę tego nie publikować na razie, bo to będzie decyzja na pewno marszałka tutaj gwoli informacji. 8 lutego w szkole podstawowej w Cyganach brałem udział w takiej pięknej imprezie Przyjaciel Szkoły. Pragnę podziękować pani dyrektor, nauczycielom, wszystkim, którzy przygotowywali, służbom pomocniczym, rodzicom. Cała szkoła praktycznie, wszyscy rodzice praktycznie są zaangażowani w funkcjonowanie tej szkoły. I dziękuję serdecznie za gościnność. Bronisławowie, następnie brałem udział w podsumowaniu plebiscytu Sołtys Roku, organizowanego przez Kurier Kwidzyński. I tutaj mamy sołtysa z Moraw, Piotrka, który z gminy Gardeja zajął pierwsze miejsce. Gratuluję serdecznie. brałem udział w zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnym Dolnym. 11 lutego byłem w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku u pani dyrektor oddziału, gdzie po prostu przeprowadziliśmy takie rozmowy dotyczące funkcjonowania naszego budżetu. 13 lutego odbyło się spotkanie z sołtysami gminy Gardeja. Umówiliśmy jeszcze raz i podziękowałem sołtysom. Dziękuję jeszcze raz w sprawie ustawy śmieciowej, w sprawie bieżących spraw sołeckich i spraw gminy Gardeja. I również miałem spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie programu Indywidualizacja szansą na rozwój. 14 lutego w Kwidzynie odbyło się takie coroczne spotkanie starosty z sołtysami, burmistrzami i wójtami powiatu kwidzyńskiego. I przede wszystkim tam kładziono nacisk właśnie na priorytety w remontach dróg powiatowych i chciałem podziękować wszystkim sołtysom, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu. Byliśmy najaktywniejszą grupą na tym zebraniu, tak to pokrótce powiem. I mieliśmy w zasadzie wspólny taki wniosek dotyczący właśnie tej drogi, w ogóle dróg powiatowych, ale tej drogi Bądki-Wandowo. Następnie 15 lutego znowu było spotkanie w Urzędzie Gminy w Gardei i było już konkretne takie rozwiązanie w sprawie tego projektu Indywidualizacja szansą na rozwój. Z tego co wiem, jest to realizowane w szkołach. Muszę Państwu powiedzieć, że z tego tytułu uzyskaliśmy za sumę tam około 140 tysięcy złotych pomoce dydaktyczne, naukowe, w tym laptop dla każdej szkoły i myślę, że te pomoce naukowe, te dydaktyczne są bardzo dobre mają wykonanie. Myślę, że długie, długie lata będą służyły dla dobra naszych dzieci i młodzieży. I jeszcze 16 teraz lutego jesteśmy już, odbył się turniej piłki nożnej w Wandowie Młodzieżowych Dużych Pożarniczych o Puchar Prezesa Zarządu Gminnego OSP. Jeszcze teraz będzie ostatni w marcu. I teraz tutaj jeszcze w tym dniu odbyło się zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wandowie. Akurat zebranie się było w gimnazjum, w szkole. 18 lutego 2013 brałem udział w zebraniu wiejskim Sołectwa Bądki. 19 lutego zebrania w Pawłowie, następnie Czarne Małe 1 i 2, również udział w tych zebraniach. Tu jeszcze, przepraszam, że nie dopisałem, ale byłem w urzędzie notarialnym jeszcze, mieliśmy przepis notarialny na takie skrawki działek przy drodze krajowej, gdzie sprzedaliśmy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad takie różne malutkie działeczki, wąskie, nawet po kilkadziesiąt metrów, niektóre, żeby w perspektywie móc realizować zadania Generalnej Dyrekcji. 20 lutego 2013 odbyły się zebrania wiejskie Sołectwa Czarne Górne, Czarne Dolne. 21 w Urzędzie Gminy Kwidzynie odbyło się walne zgromadzenie powiślańskie lokalnej grupy działania i przyjęliśmy te działania, które były w 2012 i nowe zadania na 2013. Będzie teraz grupa programowa, która będzie po prostu jakoś podzielić te pieniądze, którymi jeszcze dysponuje powiślańska lokalna grupa działania. Ale to będzie dopiero pewnie w marcu, także poinformuję Wysoką Radę na następnym sprawozdaniu. No i jeszcze później o 15 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Otłowiec. 22 lutego gościliśmy Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Odbyło się spotkanie w sprawie domu środowiskowego dla osób niepełnosprawnych. Tutaj w Gardei miałby taki powstać. Nie wiem, czy to się uda, ale no, próbujemy. Na bazie tych obiektów jeziora Kamień. Ten na końcu, na górce, ten budynek. I później jeszcze po południu były zebrania wiejskie w sołectwach Rozajny i sołectwie Rozajny Małe. 23 w sali Gminnego Ośrodka Kultury tutaj w Gardei odbyło się zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej. 25 poniedziałek to brałem udział w pracach Komisji Rady Gminy Gardeja. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję Panie Wójcie. Czy Państwo macie jakieś pytania do sprawozdania? Bardzo proszę, Rady Mańkowski.
Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowny Radny, wszyscy Państwo. Ja chciałbym się odnieść odnośnie do 13 lutego, gdzie było spotkanie z sołtysami i omówiono spraw śmieciowych i spraw związanych z sołectwami i gminie. Chodzi mi o podział środków pieniężnych, które zostały naliczone w danych sołectwach. No i tak wyszło, że niektóre sołectwa straciły dużo, niektórzy zyskały po prostu. Ja jako radny nic nie wiedziałem na temat, że w moich sołectwach zostanie takie coś zmiana i tak samo mój sołtys. Także ja myślę, może jakieś odpowiedzi odnośnie podziału tych środków. Dziękuję.
Bardzo proszę, panie Wójcie.
Drodzy Państwo, no jak Państwo wiedzą, jeszcze dwadzieścia lat temu nie było takiego problemu, bo właścicielami tych gruntów byli nasi rolnicy tutaj zameldowani w naszej gminie. No niestety tak się dzieje, że część gruntów jest wykupowana przez inne podmioty z terenu spoza gminy i konto było przypisane w tym miejscu, gdzie po raz pierwszy był zakup jakiś tam działek. Jeżeli był zakup w Czarnym Górnym, pierwszy, no to jak kupował działkę w Czarnym Dolnym, to przypisywane było do Czarnego Górnego. Tak to działało, bo takie miał prawo ten, który kupował. No i było bardzo wiele takich już niebezpiecznych takich, bardzo dużo sołtysów do nas przychodziło, że mają już nie mają czym dzielić. Mają tak małe kwoty, że praktycznie po co te sołectwo i po co ten podział i tak dalej. Nic w zasadzie nie można było tam jakieś małe inwestycje, coś w tym rodzaju nawet dołożyć. No i w końcu nasz pracownik, zaraz uzupełnię pani skarbnik, nasz pracownik podjął się tego trudu i policzył według no, obrębów sołectwa danego. Może nie w obrębu geodezyjnego, bo to inaczej jest, ale takich granic sołeckich. I zostało to z korzyścią, dla niektórych było z korzyścią, dla niektórych jest mniej. Te pieniądze w ogóle to nie zginęły w ogóle na mapie tutaj gminy, one są, tylko że po prostu no niektórzy już się przyzwyczaili, że mają kwotę tam 20 parę tysięcy przykładowo, a drugi miał 5 tysięcy. I to Teraz tam się troszeczkę zmieniło. Kwoty są inne. I w tym wypadku no nie ma takiego systemu, który by wszystkim dogodził tutaj. Także panią jeszcze skarbnik proszę o uzupełnienie tej kwestii. Podziału tych środków na sołectwa.
Szanowni Państwo, ten podział środków został dokonany na wniosek sołtysów, zazwyczaj środkiem. Ja tu pracuję w Urzędzie Gminy, zawsze ten problem był. Sołtysi mieli tutaj właśnie duże uzasadnione właśnie pretensje, że gros środków idzie do sąsiednich sołectw, a nie do tych tam, gdzie jest ziemia obszarowo. I to zawsze stwarzało duże problemy i w tym roku, w roku 2012, pracownicy merytoryczni tutaj właśnie od wymiaru podatków no, duży wkład pracy włożyli w to, żeby to podzielić tak, jak faktycznie jest. I teraz tam, gdzie jest grunt, tam jest naliczany podatek do tego sołectwa. I teraz no, jest, według mnie jest, no, jest najsprawiedliwiej, jakby mogło być. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo, Pan Radny Majkowski, bardzo proszę.
Pani skarbnik, ja miałem się odnieść do odpowiedzi. No, bardzo dobrze, że podatek jest sprawiedliwy i nie będzie żadnych uczelni, tylko że szkoda, że ta informacja poszła dopiero teraz, bo niektórzy sołectwa i sołtysi zainwestowali pieniążki i w danym roku myśląc, że będzie ich ten budżet taki sam, jak będzie w 2012, tak samo w 2013. No i teraz narodził się jakiś tam problem, bynajmniej w moich sołectwach. Dziękuję.
Nie widzę więcej pytań. Dziękuję Panie Wójcie. I przechodzimy do punktu następnego. Interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę, Radny Kończarski.
Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, Panowie i Panie Radni. Ja mam taką interpelację. W miejscowości Czarne Małe koło Pani Kalinowskiej na przystanku autobusowym jest część połacia dachowego wyrwana. Ona się na dzień obecny leży koło przystanku, to wiem od nowa zamontować. Dziękuję.
Radny Chmielewski, bardzo proszę.
Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Moja interpelacja dotyczy tutaj ulicy Piastowskiej, odcinku, tutaj zaczyna się od tego Suchego Jeziora aż do końca gminy, żeby zainterweniować w zarządzie wojewódzkim, bo po co się dzieje, szczególnie na tym zakręcie pod lasem, pod względem dziur, to jest po prostu dramat, to już wszelkie, przekracza wszelkie ten granice, to nawet nie ma jak te dziury wyminąć. I żeby oni w końcu się tym zajęli, bo to ile można czekać.
Dziękuję bardzo. Radny Mańkowski, bardzo proszę.
Panie Wójcie, chciałem się odnieść odnośnie tutaj, ja już miesiąc temu składałem ten wniosek i była odpowiedź Pana Wójta odnośnie drogi powiatowej z Jaromierza do, z Wandowa do Jaromierza. Chodziło mi o to barierowanie tam właśnie przy wyjeździe z Krzykos, jak jest ten las przed gospodarstwem Pana Subkowskiego i na skrzyżowaniu między Rozdajnami i tutaj na wyjeździe sobie są właśnie takie wodospady i ja bym chciał tylko, żeby Pan Wójt mówił, że będzie ten wniosek, jest, chodzi o remont w tym roku tej drogi powiatowej, czy jest ujęte obarierowanie w tych miejscach, bo to naprawdę jest dużo, dużo takie właśnie odległości.
Dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań ani interpelacji. Przechodzimy do punktu następnego zapytania sołtysów. Bardzo proszę, sołtysi, jeżeli mają jakieś zapytania. Jest Pani sołtys Krzykos. Bardzo proszę. Momencik, zaraz do mikrofonu, tak?
Międzyszczepkowe ma Krzykosami wiadukt. Tam jest ktoś po prostu na złom wyrwał dwie barierki zabezpieczające most. Te rury takie do tego z dwóch trzęsła. Także ja wzięłam, oplotłam to taśmą, ale nie wiem, czy do tej pory jeszcze ta taśma jest. Także to jest, można spaść z tego mostu po prostu. To jest powiatowa droga. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo Pani sołtys. Czy jeszcze są jakieś zapytania sołtysów? Dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego, punkt szósty i o sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2012 rok. Bardzo proszę Panie Kierowniku.
Szanowna Rado, Szanowny Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, Szanowni Goście. Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei, utworzony w 1996 roku, uchwałą Rady Gminy, działa do chwili obecnej według zasad ustalonych w statucie zakładu. W roku 2012, tak jak lata poprzednie, nasza działalność opierała się na dostawie wody, odbiorze ścieków, także odpadów komunalnych, odpadów segregowanych, a także zarządzaniem nieruchomościami zasobu gminy oraz świadczenia różnych usług, na które pozwala nam w chwili obecnej statut i przepisy prawne. W roku 2012 pracowaliśmy w składzie 22,5 etatu, przy czym jeśli chodzi o sieć kanalizacyjną, 5 etatów, konserwatorzy oczyszczania ścieków 4 etaty, konserwatorzy stacji uzdatniania wody 4 etaty, usługi sanitarne 3 etaty, inkasenci 2, biuro 4,5 etatu. Na terenie gminy Gardeja pracuje 7 stacji uzdatniania wody, które dostarczają bez mała 99% wody do gospodarstw domowych. Bardzo nielicznie u nas występują gospodarstwa, które mają po prostu wodę spoza sieci gminnych. Z ewidencji, którą prowadzimy, wynika, że w roku 2012 produkcja wody wynosiła 344 400 metrów sześciennych, z czego sprzedaż 210 739 metrów sześciennych. Gospodarstwa domowe zużyły 189 143 metry sześcienne wody, zaś zakłady 21 596. Straty wody związane z, czy wynikłe w procesie technologicznym wahają się na wysokości podobnej jak w zeszłym roku, około 133 tysięcy metrów sześciennych. Powiem tak, mimo prób ograniczenia tych strat wody, można by powiedzieć, że zwiększyliśmy produkcję i sprzedaż ilość wody sprzedanej, niemniej jednak straty pozostały na poziomie porównywalnym z rokiem 2011, a odnosząc do 2010 nie jest to trochę lepiej. Powiem tak, każdy zakład, tak samo i podobnie nasz, ma problem po prostu ze stratami wody. No i jest to problem, który ciężko po prostu zwalczyć, a już szczególnie jeśli chodzi o nieuczciwości tutaj niektórych odbiorców. Jeśli chodzi o straty, no to jest to wielkość rzędu 39% w stosunku do wody wyprodukowanej. Powiem tak, jeśli chodzi o nasze działania mające na celu ograniczenie tych strat, no można by powiedzieć, że kilka różnych incydentów ujawniliśmy. Zlikwidowaliśmy, można powiedzieć, niezaewidencjonowane przyłącze w miejscowości Jaromierz, które, no możemy powiedzieć, że było ogólnodostępne wśród ogródków tej miejscowości. Ono oczywiście, jak to mówią mieszkańcy, nikt nikogo nie korzystał, ale było i tak widać było, żeby funkcjonowało. Zostało to odcięte po prostu i w tej chwili już nie ma możliwości, żeby funkcjonowało. Ponadto oczywiście, jak co roku, ujawniliśmy wiele przypadków ingerencji ze wskazania wodomierzy i to też wyciągamy konsekwencje wobec osób, w których nieruchomościach takie, powiedzmy, że szpilki jakieś i pompy pozdejmowane, czy też utrudnianie wejścia do inkasentów, wyciągamy konsekwencje. Oczywiście także, żeby zmniejszyć te straty wody, o których mówiłem wcześniej, staramy się naprawdę natychmiastowo reagować na awarię sieci wodociągowej. Oczywiście tu muszę powiedzieć Państwu radnym, że jakieś naprawdę niewielkie przecieki, które się pojawiają, no, czasami też czekają do drugiego dnia, ale to są tylko naprawdę sytuacje takie, że jeśli miałbym pracować pracownikami wieczorami czy w nadgodzinach, to czasami są takie niewielkie przecieki, które po prostu robimy w dniu następnym. Także staramy się wymieniać podczas tych awarii już nawet ujawnionych do budynków, nie wymieniać, nie łatać tylko tych miejsc przecieku, ale starać się wymieniać jakieś stare sprzed 30 lat przyłącza, często też w całości. Także podjęliśmy w zeszłym roku działanie, które ma na celu wyeliminowanie ryczałtów tak zwanych, które funkcjonują od wielu, wielu lat, gdzie płaci się po prostu od ilości osoby zamieszkałej w budynku. Powiem tak, w tej chwili oczywiście wiele osób starszych miało do nas od wielu lat zresztą, to nie jestem tu pierwszym kierownikiem, który pewnie wysłuchiwał, że starsze osoby zużywają dużo mniej niż przewiduje ryczałt i nie jest to 3 metry na osobę, tylko jest to 1 metr i takie osoby były pokrzywe.
Przepraszam panie kierowniku, proszę państwa, uszanujmy tutaj pana kierownika, tak?
No moje starsze osoby były pokrzywdzone, więc też zmieniliśmy pod tym kątem, żeby nie zarobić oczywiście, tylko żeby tych ludzi nie krzywdzić. A wielokrotnie podejmowane nasze działania, wymiany czy założenia podobnie, że podobało to, że mieszkańcy, ci odbiorcy płacą nie rzeczywiście 3 metry, 6 metrów, tylko 12, 14 i jest to tam bardziej sprawiedliwe. Także tutaj akurat jeśli Państwu mogę, że tak powiem, nakreślić, jest takie mieszkanie w naszej gminie, do którego nie założymy wodomierza przynajmniej przez najbliższy rok, dwa, bo dochodzi do niego z sześciu różnych miejsc woda do mieszkania, więc na człowiekowi nie założymy 6 wodomierzy, bo to było rzeczywiście nieopłacalne i dla nas, i dla niego, ale jest takie mieszkanie dawne po byłym PGR-ze i no musimy czekać do remontu i jakoś to spiąć do jego dojścia tych wody do mieszkania. Jeśli chodzi o znaczące awarie, które powodowały te straty, to odnotowaliśmy w ciągu miesiąca praktycznie kilkakrotnie awarie instalacji elektrycznej poprzedzonej zresztą działalnością zakładu energetycznego, który poprzez wyłączenia energii po prostu no niestety nasze instalacje w Cyganach nie wytrzymały i też 3 weekendy z rzędu latem walczyliśmy tam z pompami, z instalacją elektryczną. To wiązało się za każdym razem z płukaniem sieci wodociągowej we wszystkich kierunkach tak naprawdę. Dlatego też te straty no, były tam znaczne. Opanowaliśmy temat tak naprawdę po trzecim weekendzie spędzonym w pracy wraz z konserwatorami. W tej chwili jest tam już wszystko okej i nawet wyłączenia prądu już myślę, że nie zaszkodzą temu tej stacji, jeśli chodzi o dostarczanie wody. No, straty wody. No, zużyliśmy bardzo dużo wody do płukania filtrów w Czarnym Górnym, to jest stacji, której dokonaliśmy wymiany złóż filtracyjnych w 4 filtrach. No niestety wiąże się to z koniecznością płukania i doprowadzenia wody produkowanej przez te filtry do takiej jakości, żeby sanepid nam nie zanegował ich wyników. Dlatego też, żeby Państwu uzmysłowić, od listopada do chwili obecnej, w zeszłym tygodniu dostaliśmy pozytywną ocenę sanepidu, także poprzez listopad, grudzień i styczeń cały robiliśmy badania i jeszcze raz badania, a potem te, które wyszły dobrze, jeszcze raz powtórzyliśmy. Także dopiero teraz mamy pozytywną ocenę sanepidu. Także w Czarnym Górnym stacja produkuje wodę o, można by powiedzieć, idealnych parametrach. Teraz przystąpimy do wyremontowania, do wsypania złóż w pozostałych 4 filtrach, czyli stacja w Czarnym Górnym tak naprawdę za 2-3 miesiące będzie dostarczała wodę i na pewno będzie zabezpieczona, jeśli chodzi o złoża filtracyjne na 10-15 lat, będzie to woda naprawdę dobrej jakości. Jeśli chodzi o dalsze straty, no to były mniejsze awarie usuwane tak naprawdę w bieżącej pracy naszego zakładu. Jeśli chodzi o stacje, same stacje i stan techniczny, no muszę to wspomnieć, mamy dwie takie stacje, które mimo naszej działalności powodują no po prostu różnego rodzaju perturbacje związane z decyzjami sanepidu i z, no po prostu nawet czasami i telefonami mieszkańców. No jest to stacja w Cyganach, która no jest bardzo, bardzo wyeksploatowana. I mimo tego, że daje w tej chwili wodę o dobrych parametrach i nie ma żadnych przekroczeń, to jednak mimo wszystko sanepid trzyma nad nią, że tak powiem w cudzysłowie, decyzję warunkową i cały czas śledzi, tak samo jak i my zresztą w monitoringu wewnętrznym, jakość tej wody po to tylko, żeby mieć po prostu stały podgląd na to, co ta stacja produkuje. Także w tej chwili oczywiście nie ma przekroczeń, ale mówię, jest to objęte decyzją warunkową sanepidu i oni prowadzą wzmożone kontrole i my też, tak żeby to Państwu doprowadzać wodę zdrową i nie szkodzącą życiu czy zdrowiu. Jeśli chodzi o Rozajnę, jest to podobna sytuacja. Rozajnę są w stanie wyeksploatowanym. No tam zdarzają się przekroczenia parametrów niewielkie, czasami w granicach błędu laboratorium, ale jednak jest to, że tak powiem, staje zainteresowanie sanepidu i też dzisiaj jestem w rozmowach z sanepidem i myślę, że już chyba nie obronię, po prostu też będą chcieli to objąć warunkową decyzją. Taką oczywiście warunkowa decyzja jest taka, że woda jest dobra, nie grożąca życiu, nie grożąca zdrowiu, ale jednak no, musimy to częściej wtedy badać i że tak powiem bardziej koło niej chodzić, mimo tego, że mamy tam powiedzmy co drugi miesiąc jakieś badanie, to jednak jest to pod stałą kontrolą dodatkowo jakby sanepid. Także jeśli chodzi o rozajny i cygany produkują dobrą wodę, ale jednak stan techniczny no, cały czas po prostu obliguje nas do tego, żeby mieć tam, że tak powiem, baczenie. Tak jak mówiłem o tej zmianie złóż filtra są nie w czarnym górnym, także to już jest to inwestycja, którą przeprowadziliśmy własnym kosztem. W tej chwili jeszcze zostało nam ze wszystkich stacji, które tak chcielibyśmy wyremontować, to Otłowiec, z którym też planujemy w tym roku jeszcze zmienić złoża filtracyjne, które pozwolą po prostu żeby mieć spokojną głowę i nie obawiać się kontroli czy badań sanepidu, czy też naszego badania wewnętrznego. Jeśli chodzi o gospodarkę ściekową w gminie Gardeja, no ona opiera się o działalność oczyszczalni ścieków, która funkcjonuje i praktycznie tworzy sieć gminną kanalizacji. Dodatkowo funkcjonują dwie oczyszczalnie, tak zwane w Inhof, które działają w Wilkowie i Cumyjach. No są też przedmiotem naszej tutaj działania w celu zapewnienia ich właściwej pracy. Ścieki pompowane są 25 przepompowniami zbiorczymi, 23 przydomowe przepompownie. Długość sieci kanalizacyjnej 90 km. Jeśli chodzi o oczyszczalnie, pracuje od 1993 roku. Jest ona przystosowana na technologicznie na 52 metry sześcienne odbioru ścieków na dobę. Średnia za zeszły rok wynosi 504 metry sześcienne dobowo, więc jest to tak, no, taka wielkość jakby na granicy pozwolenia wodnoprawnego. Jeśli chodzi o ścieki, mieszkańcy dostarczyli nam 93 954 metry sześcienne ścieków. Boczkowo dowiedzieliśmy 2308 metrów sześciennych z gospodarstw indywidualnych i 226 metrów z zakładów. Jeśli chodzi o awarie sieci kanalizacyjnej, no spowodowane były najczęściej, no trzeba to przypomnieć, zresztą nieraz już to poruszałem i to było przedmiotem sesji, nieprawidłowym użytkowaniem no, przez naszych dostarczycieli ścieków z uwagi na wrzucanie różnego rodzaju przedmiotów, gałęzi, jakichś butelek, wszystkiego co tak popadnie. Oczywiście zdarza się przypadkowe wrzucenia tam, ale no też jest tak często, że młodzież nam tutaj płata fikusy i musimy się z tym po prostu borykać. No niestety jest to uciążliwe i dla nas, i dla Państwa czasami. Jeśli chodzi o zakupy, w zeszłym roku zakupiliśmy z własnych środków pompę do studni bobinowej w Cyganach, to jest kwota netto 7600. Ponadto jesteśmy zmuszeni na bieżąco remontować bardzo często pompy ściekowe, z uwagi na to, że one bardzo często ulegają awariom właśnie w związku z wrzucaniem różnego rodzaju przedmiotów, które powodują ich uszkodzenia. Jeśli chodzi o zakupy dalsze, to w zeszłym roku, w 2012, zakupiliśmy wóz asenizacyjny z opcją ciśnieniową za kwotę 90 tysięcy netto z dotacji przyznanej nam przez gminę Gardeja. Za to panu wójtowi i szanownej radzie dziękuję. Jest to sprzęt, który naprawdę bardzo nam się przydaje i w tej chwili nie liczymy na, tak powiem, wolność moce przerobowe wodociągów w Grudziądzu czy też w Kwidynie. Mamy po prostu swój własny sprzęt i po prostu z niego korzystamy i to tak naprawdę kilkakrotnie w ciągu miesiąca, albo nawet w ciągu tygodnia. Jak go nie mieliśmy, radziliśmy sobie beczką, a skoro go mamy, to go wykorzystujemy bardzo często. Jeśli chodzi o wywóz nieczystości stałych, no tutaj akurat temat jest to, no sytuacja taka, że zrezygnowaliśmy w listopadzie, 30 listopada z wywozu nieczystości stałych. Wiązało się to z zmniejszeniem 3 etatów w zakładzie, z tym, że no było to nie aż tak bolące, z uwagi na to, że 2 pracowników miało umowy terminowe, które terminem zbiegały się praktycznie z usługą świadczoną przez nas. Jeden pracownik no, został zwolniony, ale jemu wypłaciliśmy zgodnie z przepisami odprawę 3-miesięczną, tak żeby no, po prostu zgodnie z przepisami się z tym człowiekiem rozstać. Do tych właśnie wywozu nieczystości stałych zatrudnione były 3 osoby. Odebraliśmy w zeszłym roku 443 tony odpadów komunalnych i ogólnobytowych, z tego prawie 90 ton odpadów segregowanych, 38 ton plastik, 51 szkło. Zakład posiadał 1221 umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych, w tym 41 zakłady. W roku 2012 no, niestety nasz sprzęt ulegał często awariom, dlatego też samochody no, kosztowały nas dużo, dużo więcej, znaczy dużo nakładów materialnych na remonty. W zeszłym roku dostaliśmy dotację w wysokości 90 tysięcy złotych na zakup tego wozu, o którym wspominałem wcześniej. Ogólnie dotacja celowa za tyle wyniosła. Wykorzystaliśmy całą kwotę. Jeśli chodzi o dotację przedmiotową do ceny wody i ścieków, otrzymaliśmy dotację w wysokości 468 520, z czego należny podatek VAT wynosi 34 705 zł. Zwróciliśmy do gminy niewykorzystaną dotację w wysokości 6 997 zł. Na rzecz innych podmiotów zakład wykonał usługi na kwotę 121 687 zł. Są to usługi takie jak wykonanie przyłączy, usługi asenizacyjne, dokumentacje uzgadniane, odbiory techniczne, usługi koparką, odśnieżanie i inne. W ramach zarządzania nieruchomościami w roku 2012 wykonaliśmy szereg prac i remontów w mieszkaniach komunalnych na kwotę 44 144 zł. Jeśli chodzi o przychody, w 2012 roku Zakład Gospodarki Komunalnej uzyskał przychód w wysokości 2 141 990 zł, z czego woda 659 950, ścieki 442 579 zł, czynsze 109 zł, odpady 234 zł, usługi pozostałe, o których powiedziałem wcześniej, 121 687. Inne przychody 49 494 zł i dotacja, o której wspomniałem, 523 tysiące zł. Stan zaległości przedstawia się następująco. Za wodę i za ścieki 154 040 zł, za mieszkania i lokale 76 752 zł, za odpady 27 165 zł, usługi pozostałe 26 tysięcy złotych. Ogółem za należności wobec naszego zakładu zadłużenie mieszkańców i naszych odbiorców 284 046 zł. Stan ten zaległości wzrósł o 7%. Jest to sytuacja, tak sobie to tłumaczę i myślę, że to chyba Państwo też inaczej nie da rady tego uzasadnić, że jest nam problem z rynkiem pracy. I wszyscy, którzy przychodzą, próbują nam z nami się tutaj porozumieć co do spłaty, zawsze uzasadniają brakiem pracy, zwolnieniem z pracy. Także no jest to problem, który dotyczy wszystkich mieszkańców naszej gminy. Podsumowując wszystkie dane na podstawie dokumentacji księgowej, zestawienie kosztów przedstawia się na następująco. Przychody, jak mówiłem wcześniej, 2 141 990, koszty 2 183, wynik finansowy 41 229, jest to wynik ujemny, którym zamknął się Zakład Gospodarki Komunalnej w zeszłym roku. No jest to tabelka, o której Państwu tutaj radnym omawiałem na komisjach. Tak, pokrótce te tabelki przedstawiam to, co Państwu tutaj przedstawiłem. Dziękuję. Jeśli pytania, poproszę.
Dziękuję panie kierowniku. Czy macie państwo pytanie do pana kierownika? Bardzo proszę, radny Mańkowski.
Panie kierowniku, ja bym miał prośbę odnośnie tak zwanych oczyszczalni w miejscowości Wilkowo i Trumieje. Tam na wniosek mieszkańców chciałbym, żeby zwiększyć częstotliwość wypompowywania tych nieczystości. Dziękuję.
Tak, panie radny, oczywiście powiem tak szczerze, no Wilkowie w tej chwili tak naprawdę to byliśmy prawie codziennie, ponieważ tam była awaria pomp, przepompowni. Tak, myślę, że to tak jest to dosyć często, a możemy to po prostu sprawdzać częściej, żeby nie było jakichś niejasności. Aczkolwiek te oczyszczalnie funkcjonują, myślę, że dobrze, nie ma żadnych zastrzeżeń. Myślę, że jesteśmy w stanie tam dojrzeć to po prostu w systemie no, częstszym, jak do tej pory. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze pytanie? Panie Sołtys, bardzo proszę, panie Sołtysie.
Panie Sołtysie, nie wiem, nie znam miejsca ulokowania tego budynku, ale zapraszam. To Cierliński jest brygadzistą, który nie ma wpływu na decyzję. Zapraszam. Znaczy, jeśli chodzi o kontrolę, no to tu już jest całkiem inna sprawa. Zakład Gospodarki Komunalnej nie może zajmować się kontrolą, aczkolwiek może pomóc człowiekowi się przyłączyć do sieci kanalizacyjnej, jeśli takie warunki istnieją.
Także myślę, że sprawy techniczne tutaj Państwo, Panowie, omówicie już może
po sesji
czy w trakcie przerwy. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytanie? No bardzo proszę Państwa, ty się.
Karol Szczęsny. I ja mam zgłoszenie od mieszkańców od budynku wielorodzinnego, tu jak się wjeżdża do ośrodka zdrowia w Wandowie, Tam zginęła pokrywa studzienki kanalizacyjnej. No jest odkryta, tak że tam można sobie krzywdę zrobić. Dziękuję.
Dla Państwa tu się od razu mówię, to nie pierwsza dzisiaj. Dzisiaj już skradziono w Żeberdowie nam i Wandowo, także dzisiaj tam, jeśli ktoś da radę, dzisiaj już nie, to jutro rano podjedziemy. No po prostu kupujemy już, żeby Państwo wiedzieli, kupujemy betonowe po prostu, bo żeliwne nie dają egzaminu, po prostu są i nawet jak mamy takie gdzieś tam zdemontowane skądś, wozimy 2-3 miesiące i nie ma. Także kupujemy betonowe, kładziemy tam, gdzie po prostu można. Także wezmę to pod uwagę i dzisiaj jeszcze pojedziemy, jak nie to jutro z rana.
Ja myślę, że takie sprawy nawet chyba no nie, tutaj nie wymagają, mówię ja na sesji, to myślę, że takie sprawy to idzie załatwić w normalnym toku. Zresztą ja też tam zgłaszam kierownikowi różne sprawy i tam są wykonywane te typu właśnie zakrycie studzienki. A dobrze, czy z Państwa rady ktoś ma jakieś pytanie? Nie, no to ja będę musiał się zapytać. No nie, panie kierowniku, nie uwziąłem się na pana, nie. To znaczy się, zanim zadał to pytanie, to będzie taka może moja uwaga na przyszłość. Państwo sołtysi, bo otóż wasza baza znajduje się na oczyszczalni przy ulicy Muńskiej. Tą ulicą Muńską operator, który ma tutaj zawieszony pług śnieżny, jeździ kilkanaście razy dziennie tą ulicą. Nie trudno zauważyć, jak jest odwilż, co się dzieje na tej ulicy. Błoto pośniegowe do kostek, pełno wody, chodnikiem nie idzie przejść, bo śnieg, który został odgarnięty z drogi, jest chodzi zaspany tym śniegiem. Owszem, ja samochodem mogę przejechać, operator ciągnikiem również, ale ci ludzie, którzy musieli brnąć w tej wodzie po kostki, no to naprawdę ja się nie dziwię, że byli bardzo oburzeni i zdenerwowani. Czy panie kierowniku, czy ten pług tak ciężko opuścić i czy tutaj akurat przy tym opuszczonym pługu akurat wzrośnie takie wielkie zużycie paliwa? Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, proszę nam oddać trochę sprawiedliwości. Jedna rzecz. 3 dni po opadach śniegu MTZ nie wyjeżdżał z uwagi na to, że nie było zgłoszeń, a operator jeździł beczką. Przedwczoraj, przed telefonem pana sołtysa, wydałem polecenie panu tutaj radnemu, pracownikowi naszego zakładu, żeby to po prostu odświeżył. Ten błoto pośniegowe zgarnął przed interwencją sołtysa i kogokolwiek z urzędu gminy, więc proszę o trochę sprawiedliwości, sami zainteresowaliśmy tym, ale no mówię szczerze, 2 dni czy 3 dni Ursus wyjeżdżał, tego, który nie ma pługu zamontowanego, więc no taka była przyczyna, aczkolwiek wczoraj, przedwczoraj sami odśnieżaliśmy bez żadnych jakiegoś tam telefonu, czy dziwnych jakichś tych po prostu pretensji mieszkańców. Ale no mówię, no tak to było, że MTZ nie wyjeżdżał 2-3 dni.
To znaczy się widziałem, kiedy to odśnieżył tutaj pan Hejnowski o godzinie 10 wczoraj. Wczoraj widziałem go, przejechał tym pługiem i odśnieżył wreszcie. Bardzo cieszę się z tego, że to zrobił, ale pan przecież jeździ też tą ulicą. Przecież nie trudno zauważyć, jakie są warunki. Nie chciałem mówić o zimie, nie chciałem mówić o śniegu, bo jak się odezwałem raz, no dostałem odpowiedź w sposób może żartobliwy. No co, przewodniczący nie widzi, że jest zima i że pada śnieg? No widzę. Ja mogę sobie wyjechać i jakoś autem poradzić, no nie ma żadnego problemu, ale inni mieszkańcy są bardziej może trochę, no mniej cierpliwi, no nerwy czasami puszczają. Byłem sołtysem, to nie ma jak, na czym to polega. Przecież czasami do sołtysa, pewno i tutaj tego obecnego, no są telefony i w dzień, i w nocy, i rano, i o różnej godzinie, i w różnych dniach, tygodnia. No ale to musimy jakoś no, sami zauważyć też, że jest ta potrzeba odśnieżania, a nie tylko czekać może na telefon sołtysa, a może sołtys akurat, no nie wiem, w szpitalu leży chłopak, nie może przyzwonić do tego kierownika. No nie życzę mu tego akurat, ale być może jest taka sytuacja. No to tak trudno zobaczyć. Dziękuję bardzo.
Panie przewodniczący, po komisjach uwagi radnych przyjąłem do wiadomości. Zszedłem na dół do biura, do księgowości i mówię do pani, że taka sytuacja jest, postaramy się, żeby to robić. Oczywiście panie oburzyły się i stwierdziły, że ja nie pamiętam tej sytuacji, kiedy był problem z zapłatą, kiedy nasi pracownicy pojechali, sami odśnieżyli, była afera w związku z płatnością. Ja nie pamiętam tego, już nie zaciekałem, ale faktem jest, że był problem z zapłatą, ponieważ ktoś po prostu z naszych poprzednich pracowników odśnieżył i był problem z zapłatą. No, sołtys się tam nie zgadza, nie wiem, czy to obecny, czy poprzedni, nie wiem, kto jest sołtysów, że po prostu według niego było to bezzasadne odśnieżanie, więc no panie przewodniczący, jesteśmy między młotem a kowadłem, więc no musimy to jakoś to ogarnąć, ale no to nie tylko uwagi do nas, bo ja naprawdę szczerze, jeśli mogę, to wysyłam, ale no też oczywiście trzeba mi zrozumieć, że odśnieżanie to też na po prostu koszt.
No dziękuję bardzo, panie kierowniku, ale no, ja byłem sołtysem akurat przed tutaj panem Fałkowskim i ja powiedziałem operatorom, jeżeli wy tej młyskiej nie będziecie sami odśnieżać, to ja wam żadnych godzin nie będę podpisywał, co raz, a po drugie jest tu tyle firm, które zajmują się odśnieżaniem, że wy nie będziecie odśnieżać. I jako sobie poradziłem i opuścił ten operator, już nie opuścił pług, przejechał tą ulicą Młyńską. Oczywiście tam, gdzie była inna potrzeba odśnieżania, to ja zgłaszałem tą potrzebę odśnieżania i tam jechał ten operator. Ale tutaj no, przejeżdżacie tą ulicą, no i litość boską. Dziękuję bardzo. Myślę, że już starczy tej dyskusji na ten temat. Dziękuję panie kierowniku. Przechodzimy do punktu 7. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji budżetu szkół za 2012 rok. I bardzo proszę o przedstawienie panie Stanisławie. Bardzo proszę. Zapraszam.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Realizacja budżetów szkół i placówek na terenie gminy Gardeja została omówiona przez dyrektorów na komisjach. Ja może, żeby to może skrócić, to powiem tak. Budżety wszystkich placówek, szkół i przedszkola zostały wykonane w blisko 100%. To znaczy plany, jakie były ustalone na początku roku, zostały wykonane od 98 tam do 99%. Może powiem tylko tak, że w rozdziale szkoły podstawowe na plan 5 562 528 zł wydatkowano 5 523 499 zł i 9 groszy. I również w dziale gimnazja, to są po prostu, ja teraz takie składowe mówię z tych wszystkich budżetów poszczególnych szkół. W sumie w gimnazjach na plan 2 347 692 zł wydatkowano 2 339 715 zł 57 groszy. To jest 99,66%. W dziale 80-148 to są stołówki. Na plan 316 391 zł wydatkowano 315 536 zł 78 groszy, 99,7%. W dziale świetlice 85 401 rozdział na plan 496 197 zł wydatkowano kwotę 491 848 zł i 65 groszy. Plan wykonano w 99,12%. W dziale 80-103 to są zerówki na plan 285 193 zł wydatkowano kwotę 281 913 zł i 99 groszy. W przedszkole na plan 625 057 zł wydatkowano kwotę 621 97 zł 77 groszy, to jest 99,37%. Ponadto wydatkowano również szczegóły, to będą jeszcze omawiane później przy sesji tej rozliczeniowej całościowo finansowej, ale jeżeli jestem przy głosie, to powiem, że na dowozy uczniów w 2012 roku na plan 497 682 zł wydatkowano kwotę 480 545 zł i 58 groszy. Plan został wykonany w 96,56%. Ponadto był również z naszego budżetu zwrot kosztów dotacji na dzieci z gminy Gardeja uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, to znaczy miasta Kwidzyna i gminy Kwidzyn. I na plan 65 700 zł wydatkowano kwotę 57 332 złotych 67 groszy. Plan jest mniejszy, wykonanie jest mniejsze ze względu na to, że liczba dzieciaczków zmieniła się od września, bo planowane było na liczbę dzieci, jaka była na początku roku. Ponadto tam jeszcze drobne kwoty wydatkowano w związku z finansowaniem prac komisji egzaminacyjnych 325 zł. Jak również z budżetu gminy dofinansowano kwotę 49 848 zł na stypendia i zasiłki szkolne, ponieważ tak jak już mówiłem wcześniej, gmina jest teraz zobowiązana, żeby otrzymać dotację, musi 20% mieć swojego wkładu. I stypendia były wydatkowane w kwocie 248 252 zł i tak jak mówiłem, dotacja została wykorzystana w 2012 roku w całości, to znaczy 198 404 i naszych środków, tak jak mówiłem, 49 848 zł. Ponadto jeszcze otrzymaliśmy dotację na wyprawkę szkolną w 2012 roku w kwocie wydatkowaliśmy 44 043 76 groszy. I to by było pokrótce wszystkie takie sprawy dotyczące realizacji budżetów oświaty w 2012 roku. Mogę powiedzieć również, że wiadomo, że subwencja, jaką otrzymujemy, nie pokrywa wydatków, jakie są ponoszone na całą oświatę. Bo subwencji otrzymaliśmy 8 151 234 zł, a wydatki na oświatę ponad 10 milionów zł. Z tego 1 441 000 to są zadania własne, tak jak mówiłem, przedszkole, dowozy uczniów, zwrot kosztów tam dotacji dla tych dzieciaków uczęszczających do przedszkoli i ponadto jeszcze musieliśmy dopłacić ponad 630 000 z własnych środków do subwencji. To by było tyle, że ewentualnie...
Dobrze, dziękuję Panie Stanisławie. Drodzy Państwo, tutaj akurat te sprawozdania my na komisjach omawialiśmy szczegółowo z dyrektorami i dlatego Pan Stasiu tak pokrótce tutaj przedstawił no nam, tak mówiąc, bardziej zainteresowanym, bo nie wiem, no być może jeżeli któryś z sołtysów chciałby większych informacji czy obszerniejszych informacji, to nie ma żadnego problemu. Bardzo proszę, Radny Mańkowski.
Panie Sławie, ja korzystając z informacji chciałem się dowiedzieć odnośnie zbiórki pieniędzy na świadectwa szkolne, czy to jest zgodnie z prawem i jak to wygląda w tej chwili i jak to będzie wyglądało. Dziękuję.
Przepraszam. Nie ma takiego przepisu, żeby jakiekolwiek zbierać pieniądze za świadectwa szkolne i nasi dyrektorzy o tym dobrze wiedzą. Nie ma takiego przepisu. Świadectwa szkolne są za darmo. Duplikaty, jeżeli świadectwa tak samo są... Nie, tam jest opłata, tak, przepraszam, opłata, tak. Tak, ale wydawanie normalnie świadectw szkolnych po zakończeniu roku szkolnego to jest bezpłatne.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Pytanie jakieś może do Pana Stanisława? Dobrze, dziękuję Panie Stanisławie. I o sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok. Bardzo proszę Pani Kierowniczko do mównicy.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizowanych wszystkich ustaw, ustawy o pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych, o świadczeniach rodzinnych, zrealizował na kwotę 6 381 027 zł. w tej kwocie 5 411 733 zł było przekazane bezpośrednio dla wszystkich klienteli pomocy społecznej zgodnie z decyzjami administracyjnymi, z tym, że na te wszystkie formy pomocy, jak zadania zlecone, zadania własne, świadczenia rodzinne, ponieważ jest to sprawozdanie dość obszerne i ja w sumie tego czytać nie mogę, choćby z tego względu, że no jest tego bardzo dużo. Państwo radni to mają, a Państwo sołtysi w części są z nami w kontakcie, także nic nie przeszkadza, nie stoi na przeszkodzie, żeby jeszcze jakichś szczegółowych innych informacji uzyskać i otrzymać różne odpowiedzi. W każdym razie w naszych zadaniach własnych, typowo z budżetu gminy, odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wyniosła w roku 2012 110 216 zł. Dla 7 osób, które są umieszczone i w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie, i w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Za te osoby musimy płacić rodzina lub gmina ostatni meldunek. Także gdybyście Państwo w swoich środowiskach, nieraz są takie sytuacje, że on w takie warunki ma ciężkie, a powinni go wziąć do domu opieki, a no to się wszystko zgadza. Tylko za tym idą duże koszty. Na dziś Dom Pomocy Społecznej kosztuje 2,5 tysiąca miesięcznie. 2,5 tysiąca miesięcznie. A wszyscy ci Państwo, pensjonariusze, to ich emerytura do 1000 zł. To tylko może ze swoich środków zapłacić 70%. Resztę płaci gmina, bo nikt z rodziny nie jest w stanie, w każdym razie my nie mamy, żeby którakolwiek z rodzin dopłacała, bo żadna z rodzin nie jest w stanie według dokumentacji przeprowadzonej w ramach alimentowania. To jeżeli chodzi o taką sprawę dotyczącą tu usług opiekuńczych, starzenia się naszego społeczeństwa, tak jak mówię, o domach pomocy społecznej i o usługach opiekuńczych. Bo też mamy dwa etaty na usługach opiekuńczych i te usługi sprawujemy, z tym, że dwa lata temu zdaje się Rada podjęła uchwałę odnośnie odpłatności i tam zostało troszeczkę, no dość znacznie wzrosło do kwoty tego zasiłku pielęgnacyjnego. To raptem nikt nie chciał za te 160 zł. Nikt nie chciał za te 160 zł i także podopiecznych nam zostało do usług opiekuńczych bardzo mało. Także nawet jesteśmy w trakcie likwidowania jednego etatu w ramach tam obowiązujących przepisów. No i nie mamy tak jakby podopiecznych, bo nawet tej kwoty nikt nie chce zapłacić tak normalnie. Od razu wszyscy zostali sprawni na tyle, żeby sobie samym pomóc. W każdym razie to nie jest tak, że tylko ta odpłatność ma jakiś tam wpływ, że ktoś, kto ma dużo zapłacić, a naprawdę nie ma możliwości, to my tam w jakichś tam sytuacjach wyjątkowych umarzamy o tą odpłatność, bo jest taka możliwość na wniosek pracownika socjalnego w każdym razie, ale to są takie sytuacje, gdzie trzeba przeanalizować, czy to jest w rodzinie osoba, czy to jest samotna osoba, czy kogoś ma, czy jest ktoś w stanie pomóc. W takich jakichś bardzo sytuacjach wymagających tego wsparcia, to bez względu na to, że ma dużą odpłatność, to jest możliwość umorzenia. W każdym razie w 2012 w Ryjewie było i w DPS-ie w Kwidzynie 7 osób i za to my niestety musimy płacić. Jeżeli chodzi, to tak mówię o tych tak niechronologicznie i może nieskładnie, w takim razie powiedziałam Państwu o kwocie tej dużej, jaką wydatkujemy. To jest wszystko na podstawie ustaw. To nie jest żadne widzimisię, że tam się komuś przywidziało, że ktoś chciał, dał tyle albo nie dał. To są ustawy, na to są przepisy, są zadania obligatoryjne i są zadania uznaniowe, ale to tylko dotyczy środków naszych gminnych w niektórych przypadkach. Poza tymi ustawami, poza obowiązującymi przepisami współpracujemy dość szeroko z Bankiem Żywności w Tczewie, to Państwo też wiedzą. W roku minionym żeśmy otrzymali żywności unijnej tak zwanej 58 ton. Wydaliśmy na wpłatę taką, na utrzymanie tego banku w Tczewie, bo tam są ludzie do załadunku, pracownicy, którzy się tym zajmują, to musi każdy ze środków wpłacić jakąś tam kwotę. Myśmy jako gmina spłacili 12 tysięcy, transport wyniósł nas 5500, a wartość tych towarów wyniosła 171 242 zł. Z tym, że w tych kilogramach tu, to ja mówię tylko o żywności tej unijnej, tak zwanej znakowanej, ale otrzymujemy również taką żywność tam dla dzieci, różne zupki, różne tam słodycze nieraz, która jest przekazywana przed świętami, była tam przekazana dla kilku rodzin, to do przedszkola, to i z tego my się jakby nie rozliczamy. W sensie to przyjedzie razem z tym transportem, ale się nie rozliczamy indywidualnie, bo to są tam takie ilości, tam 500 kilo, 300 kilogramów i to się rozpisuje tak jakby według uznania, trochę dla szkoły takiej jak starczy, trochę dla przedszkola, zależy gdzie tam wymaga, jaka jest sytuacja i co my z tych towarów po prostu mamy. Jest, w dalszym ciągu prowadzimy te projekty systemowe z unijnych środków. Jest pracownik też opłacany w ramach tych środków. Na świadczenia rodzinne wydajemy bardzo dużo pieniędzy, bo to jest ponad 3 miliony razem. Tam są wszystkie świadczenia pielęgnacyjne dla osób, które mają orzeczenia w orzecznictwie w Malborku. I dla dzieci, dla matek, dla rodziców, którzy się opiekują dziećmi niepełnosprawnymi. Zajmujemy się też funduszem alimentacyjnym. To jest 183 osoby były uprawnione. Wydawaliśmy decyzje administracyjne na fundusz alimentacyjny na 656 317 zł. Są dłużnicy w naszych gminach, są dłużnicy w innych gminach. To się prowadzi korespondencję z całym krajem. Jeżeli chodzi o dodatki mieszkaniowe, no to tak jak wcześniej wspomniałam, to są pieniądze też gminne. To nie są pieniądze z budżetu wojewody, tylko pieniądze z budżetu gminy. I tutaj było w 2012 226 wniosków dla 142 rodzin. Proszę Państwa, ale jest taka sytuacja, w związku z tym, że wzrasta to bezrobocie, wzrastają wydatki i wzrastają ilość osób zgłaszających się we wszystkich tych formach, do wszystkich tych form pomocy. Na dodatki mieszkaniowe bardzo dużo osób się zgłosiło, bo potracili uprawnienia do pracy, potracili różne tam uprawnienia rentowo, jakieś emerytalne czy przedemerytalne. Także bardzo dużo jest osób do pomocy społecznej, tym bardziej, że wiemy wszyscy, jak w naszym powiecie wygląda sprawa bezrobocia. Jeżeli chodzi o dodatki mieszkaniowe, same dodatki mieszkaniowe, 198 tysięcy zostało wydane dla mieszkańców naszej gminy, ale tak w większości tych dodatków mieszkaniowych, w większości osób to nasi tu klienci, tak powiem, że tak powiem, przeznaczają to też na żywność. Oni nie myślą o tym, że w dodatkach mieszkaniowych to są pieniądze na wodę, na prąd, na czynsz, jeżeli ktoś płaci, i na opał, bo przecież wiadomo jest rzeczą, że jak przez 6 miesięcy otrzymuje do ręki po 150 zł, a jakaś część idzie do zakładu gospodarki komunalnej za wodę, to wiadomo jest rzeczą, że te 150 zł na jakieś tam drzewo, opał, jakieś tam gałęzie, jak sam zrobi, to mu starczy. No ale niestety takie społeczeństwo
nierozumne, że tak brzydko powiem, że przychodzi zima i oni chcą wtedy na opał. No, i najlepiej węgiel. Także trudności w tej pracy były, są i podejrzewam, że przy takim wysokim bezrobociu jeszcze nie takie będą. Dziś na przykład był taki, to już nie dotyczy 2012 roku, ale muszę Państwu powiedzieć, że społeczeństwo zubożałe bardzo, bardzo dużo osób niepełnosprawnych, bardzo dużo dzieci chorych. Dziś przyszła kobieta z płaczem już od progu, sama z stwardnieniem rozsianym, dziecko z podejrzeniem białaczki. No my nie możemy też tego przeżyć jako, no nikt nie jest z kamienia, nikt nie jest, ciężka jest praca, ale za dotychczasowe wsparcie pana wójta i wszystkich Państwa dziękuję i tylko tyle, bo za dużo będę mówić albo czytać, to Państwa by na pewno znudziło. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytanie do Pani Kierownik? Nie widzę, w takim razie dziękuję Pani Kierownik. Proszę Państwa, zanim ogłoszę przerwę, tutaj chciałbym ogłosić taki króciutki komunikat, bo być może po przerwie już nie wszystkich tutaj spotkamy na tej sali. No właśnie. Proszę Państwa, od 3 lat wchodzimy w Święto Narodowe Żołnierzy Wyklętych i 1 marca właśnie tutaj w kościele w Gardei odbędzie się msza z tej okazji i bardzo serdecznie wszystkich zapraszam, kto może oczywiście. A no później, no to tak, to później będzie już chyba wiadomo, że kto będzie chciał, to do boku też przyjdzie. Ogłaszam 5 minut przerwy. Dziękuję bardzo. Ja wiem, wiosna, już widać tą wiosnę nawet za ulicą, za oknem, ale na ulicy, ale drodzy Państwo, jeszcze chwila. Proszę już o ciszę, tak? No Państwo są tu i będę musiał Was tutaj wywołać do tablicy. Drodzy Państwo, jak zauważyliście, macie tu takie wnioski czy pisma rozłożone na stołach. Jest to tam z inicjatywy, to jest Pani Krystyny Chudek. Jest to inicjatywa społeczna odnośnie referendum w sprawie oświaty. Jeżeli ktoś by miał ochotę włączyć się w tą akcję, to bardzo proszę wpisać się na listę. Ewentualnie może być coś zabrać, ile tych listów uważa z sobą i ewentualnie zabrać w swoich miejscowościach te podpisy. I wtedy, jeżeli byście Państwo chcieli się włączyć, to te listy proszę czy do Biura Rady Gminy przynieść bezpośrednio do Pani Krystyny. To wszystko. I przechodzimy do podjęcia uchwał teraz. Uchwała nr 24 /140/2013 Rady Gminy w Gardei z dnia 27 lutego 2013 roku. Drodzy Państwo, bardzo proszę już o ciszę, tak? W sprawie podziału gminy Gardeja na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib odwodowych komisji wyborczych. Na podstawie artykułu 14 ustęp 1 i 2, artykuł 16 ustęp 3 i 4 kodeksu wyborczego na wniosek wójta gminy Rada Gminy w Gardei uchwala co następuje. Paragraf 1. Dokonuje się podziału gminy Gardeja na stałe obwody głosowania, ustala się numery granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w sposób określony w załączniku do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Paragraf 3. Uchwałę przekazuje się wojewodzie pomorskiemu i komisarzowi wyborczemu w Gdańsku. Paragraf 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w Gdańsku w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. To znaczy, chodzi tu głównie o to, że jeden obwód do głosowania wzrośnie do naszej gminie, a to wniosek akurat przedłożył. Bardzo proszę Państwa, no przeszkadzacie normalnie. Złożył tutaj wniosek radny Kowalczyk i aby obwód tej komisji wyborczej był w szkole w Cyganach i tak też będzie, bo w tej chwili będziemy podejmować w tej sprawie uchwałę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała nr 24 łamane na 141 łamane na 213 Rady Gminy w Gardei z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gardeja środków stanowiących Fundusz Sołecki w roku budżetowym 2014 na podstawie artykułu 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku Rada Gminy w Gardei uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gardeja środków stanowiących Fundusz Sołecki w roku budżetowym 2014. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Chcę tu uspokoić Teokrysów, iż to dalej tutaj forma finansowania sołectwa się nie zmienia. Jest ten odpis 8,5%. A tu po prostu Rada Gminy musi podjąć taką uchwałę, bo taki jest obowiązek. Do końca marca, tak? Uchwała nr 24 łamane na 142 łamane na 2013 Rady Gminy w Gardei z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku. Paragraf na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera C i artykułu 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy w Gardei uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Gardeja długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 2 315 728 zł. Paragraf drugi. Kredyt, o którym mowa w paragrafie pierwszym, zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Gardeja, budżetu gminy w roku 2013, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Paragraf trzeci. Wybór oferenta nastąpi w drodze przetargu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Paragraf czwarty. Ustala się termin spłaty kredytu bankowego, o którym mowa w paragrafie pierwszym, do dnia 31 grudnia 2024 roku. Paragraf piąty. Spłata zaciągniętego kredytu wraz z należnymi odsetkami nastąpi na warunkach ustalonych odrębną umową z dochodów własnej gminy. Paragraf szósty. Prawne zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Paragraf 7. Punkt 1. Upoważnia się wójta gminy Gardeja do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z postanowieniami zawartymi w paragrafie 1 do 6. Punkt 2. Upoważnia się wójta gminy Gardeja do podpisania weksla in blanco w celu zabezpieczenia udzielanego kredytu. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Ja już to mówiłem na komisjach i teraz też się wypowiem, drodzy Państwo. No otóż nie bardzo mogę się zgodzić na wysokość tego kredytu, bo jak wiemy, zadanie, które miało być skredytowane, które miało być zrobione z kredytu, czyli zadanie czarnym dolnym, no w tym roku nie będzie wykonane. Nie będzie wykonane, to wiemy już wszyscy i marzyć możemy, że i mówić, że faktycznie być może coś się zmieni, ale lista ostateczna jest podpisana przez prezesa Rady Ministrów i nie sądzę, żeby akurat ktoś z samorządów wycofał się akurat z umowy zawartej z wojewodą. Ja, panie wójcie, chciałbym tutaj zawnioskować o to, aby tutaj pan jednak pomniejszył tą kwotę kredytu o te 647 152 zł.
Panie Przewodniczący, Wysoka Izbo, myśmy już mówili o tym. Wczoraj mieliśmy akurat wizytę Banku Gospodarki Krajowego i wyraźnie powiedziała ta pani nam, że jeżeli chcemy przystępować poważnie o jakieś kredyty, to suma kredytu musi być minimum 2 miliony. Następnie w tym kraju się działy różne rzeczy, ja widziałem, bo pisałem wnioski pracując jeszcze w ośrodku doradztwa rolniczego, teraz też co to było niemożliwe, to się stało możliwe, my nie ponosimy żadnych kosztów, bo my tylko w umowie będziemy mieli zapisane, że koszty kredytu będziemy mieli do kwoty zaciągniętego kredytu, więc tutaj żadnego ryzyka nie ma i wnioskuję o tą kwotę, którą Państwu przedstawiłem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Rady chciałby zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę, Rady Hejnowski.
Szanowna Rado, Panie Wójcie, ja na komisjach wspominałem, że my żeśmy trochę stanęli z inwestycjami i ten kredyt, który jest tutaj na 2 miliony, ja jestem za, żeby zaciągnąć. Czy w czarnym się w tym roku uda tą drogę zrobić, czy nie, nie wiadomo. Ale jak to nas nic nie kosztuje, no musimy robić jakieś chociaż przymiarki do niektórych rzeczy. Projekty, czytam w gazecie, gmina Kwidzyn zrobiła kanalizę w Rozpędzinach, w tym roku dalej robi. Bo mieli projekt, znowu z jakichś tam funduszy skorzystali, a my stoimy w miejscu. Dziękuję.
Jeżeli mogę, może dodam, że proszę Państwa, spłaciłem już około 5 milionów kredytu złotych i nawet awansem już spłacamy kredyt, bo mamy takie oszczędności. Po prostu dobrze gospodarujemy. I mamy 6 milionów 900 tysięcy tylko kredytu. A jak wiem z tego, co są w innych samorządach, to już zaciągnięto w ciągu jednego roku 8, a w ciągu dwóch lat 20 milionów i cały czas się inwestuje. Uważam, że powinniśmy inwestować. Nie bójmy się. Mnie zależy też na spłacaniu kredytów, ale zależy też na rozwoju gminy, żeby powstawały inwestycje. I takie inwestycje są potrzebne, zresztą tutaj radni też podkreślali na komisjach i w osobistych rozmowach, że trzeba robić, żeby ta gmina, żeby robić inwestycje. Będziemy robili projekty też, prosimy Państwa, żebyście Państwo akceptowali. Będziemy robili projekty na inwestycje. W miesiącu maju chcemy Państwa zawieść na niektóre inwestycje, pokazać, jak to jest w innych gminach. Wiem, że tam jeżdżą prawie z całej Polski, na przykład na oczyszczanie ścieków. To nieuniknione, bo będziemy płacili potężne kary. Są to tak zautomatyzowane, że praktycznie jedna osoba wystarczy. No, oni akurat mają 3 tam, ale mówi, z tym prezesem rozmawiałem, to mówił, że jakby były 2, to maksymalnie, a nawet jak jedna może być. Tylko, że wiadomo, jedna gdzieś może ulec jakiemuś złamaniu nogi, wypadkowi i to nawet z przyczyn BH Polskich to wynika, że w takich warunkach technologicznych muszą być 2. Także tutaj naprawdę musimy zewrzeć się i przygotować się przede wszystkim na lata 2014-2020 z konkretnymi inwestycjami dla gminy. Dla gminy, dla miejscowości Gardeja, dla wszystkich miejscowości z naszej gminy. Także tutaj... Dobra, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z Pani, Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała nr 24/143/2013 Rady Gminy w Gardei z dnia 27 lutego 2013 roku o zmianie uchwały nr 22/128/2012 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gardeja na 2013 rok na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy w Gardei uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 22/128/2012 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gardeja na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany. Podpunkt pierwszy, paragraf pierwszy, punkt pierwszy otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 26 274 415 zł, w tym podpunkt A dochody bieżące 25 400 634 zł, podpunkt B dochody majątkowe 873 781 zł, w tym dotacje i środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o którym mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, kwocie 770 226 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Szczegółowy wykaz zmian planów dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Podpunkt drugi. Paragraf pierwszy, punkt drugi otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 27 828 333 zł, w tym podpunkt A. Wydatki bieżące 24 901 833 zł. Podpunkt B. Wydatki majątkowe 2 926 500 zł. W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 135 179 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik 2 do niniejszej uchwały. Podpunkt trzeci, załącznik nr 3 otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się wójtowi i paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. No cóż, również nie mogę się zgodzić do zapisów tej uchwały, a chodzi tu o załącznik nr 3, czyli zadania i zakupy inwestycyjne. Uważam, że w tym załączniku są błędne dane podane, które po prostu nie są kontabilne, że tak wypowiem, jakby z innymi dokumentami. A chodzi tutaj właśnie o tą nieszczęsną inwestycję, czyli przebudowa drogi gminnej w Czarnym Dolnym. Przecież pani skarbnik, wniosek był złożony przez Urząd Gminy i to wniosek o kwotę, która miała być dofinansowana z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 409 747 zł. Tu mamy w uchwale zapisane 245 848 zł. No, czyli tutaj wychodzi, że jest niespójność z tymi dokumentami. To raz, tak de facto to już ta poprawka miała tutaj być pisana 28 grudnia 2012 roku. No myślałem, że być może przy tej okazji zostanie to ten błąd naprawiony, no ale nie został. No nie wiem, czy w takiej sytuacji co może tutaj rada, czy możemy podejmować uchwałę niezgodną ze stanem rzeczywistym, czy też nie?
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W załączniku nr 3 pokazujemy źródła finansowania, tylko dla takiej informacji Państwa, gdzie chcemy pozyskać środki. Tutaj mamy w tej pozycji dotyczącej tej omawianej inwestycji kwotę 245 848 zł pokazane, że chcemy takie pieniądze pozyskać. W budżecie tych środków jeszcze nie mamy zaplanowanych po dochodach, dlatego że nie mamy podpisanej umowy. Tu tylko pokazujemy, jakie chcemy źródła wykorzystać. W budżecie po stronie wydatków na tą inwestycję mamy zaplanowane 100%. W momencie, gdy podpisujemy umowę, gdy otrzymamy dofinansowanie, wtedy dopiero wprowadzamy po dochodach tą kwotę dofinansowania, ewentualnie zmniejszamy wtedy wydatki lub dotyczące tej inwestycji i przeznaczamy je na inne wydatki lub też zmniejszamy deficyt, wynik finansowy budżetu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. No cóż, pani skarbnik, również i kwota kredytu tutaj by uległa zmianie, bo zamiast 647 byłoby to 409 tysięcy. Ja myślę, że to jest dosyć ważna informacja z tego względu, że inne współczynniki też tutaj nasza gmina może osiągnąć w budżecie.
Jeszcze raz może powiem tutaj w tej kwocie, że tego jeszcze po dochodach nie mamy. Zabezpieczone środki tutaj na razie mamy w 100% po wydatkach. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie, wówczas będzie zmienione zarówno wtedy po dochodach, ewentualnie po wydatkach. A jeżeli chodzi o uchwałę o zaciągnięciu kredytu, tam jest napisane, że nie zaciągamy w kwocie 2 miliony, tylko do kwoty 2 miliony 315. I tak jak mówiłam na komisjach Państwu, że będziemy zaciągać taki kredyt tylko w tej wysokości, który nam będzie potrzebny. Jeżeli tutaj to nie widzę właśnie jakiegoś tutaj problemu. To jest w załączniku nr 3 jest tylko informacja, jakich możemy się spodziewać środków, ale na wykonanie tych inwestycji wszystkich, co tutaj Państwo mają, to zabezpieczamy w budżecie najpierw 100%. No i to, no nie wiem, co jeszcze mam.
No, dziękuję, ale te kwoty, które są zapisane w kredytu takich pożyczkach, mają przecież wpływ na wskaźniki i współczynniki przecież w budżecie. No dobrze. Czy ktoś z Państwa Rady chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść mi rękę. Kto jest przeciwny? I dziękuję bardzo. Punkt 10. Przechodzimy do punktu 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół jest do wglądu. Jak zawsze zainteresowane osoby mogły mieć wgląd do tego protokołu. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu, proszę o podniesienie ręki. Punkt 11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę, panie wójcie.
Dziękuję. Ja chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim radnym, którzy głosowali za tymi uchwałami. Naprawdę jesteście wielcy, jesteście odpowiedzialni ludzie. My nie będziemy tylko spłacać kredytów, my musimy się też rozwijać, musimy coś robić dla tej gminy. A spłaciliśmy bardzo dużo kredytów, naprawdę mamy jeden z największych wskaźników w ogóle w rankingu samorządów. Nie chciałem tego mówić. Mówię to teraz. Także proszę sprawdzić w Banku Gospodarki Krajowej. Wczoraj mieliśmy wizytę i pani była bardzo zadowolona ze współpracy. Jest wzorowo w naszej gminie i w tym rankingu jesteśmy bardzo wysoko. Niektóre samorządy już są wykreślone. Nie otrzymają żadnego kredytu, bo są bardzo, wiedzą Państwo, w jakim położeniu jest Polska i cała Unia Europejska, cały świat praktycznie. Ale w naszej gminie jest akurat, my spłacaliśmy kredyty, bardzo ciężko nam było, oszczędności wielkie. Państwo widzieli, jest to niepopularne dla mnie też, bo jak coś to do wójta, niepopularne, bo mi tu pieniędzy nie ma, ale mimo wszystko naprawdę nikogo nie zostawiłem, każdemu pomogłem. Także za współpracę również dziękuję wszystkim sołtysom, wszystkim radnym, wszystkim kierownikom jednostek za tą pomoc, którą przy współpracy. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o interpelacje, czarne małe, interpelacja pana radnego Konczarskiego. Oczywiście tutaj dziękuję za tą, my to już się zajmiemy tą naprawą, zresztą zobaczymy, lustrację zrobimy, czy to nie było zdewastowane, że to wystąpimy o odszkodowanie. Zresztą tamta interpelacja, która była, to natychmiast była usunięta, panie radny, pan wiem, myśmy rozmawiali, także zostały tam te pręty wszystkie usunięte z drogi w kierunku kuchni. Interpelacja pana radnego Chmielewskiego, przepraszam, Łukasza. My, jeżeli Państwo pozwolą, po zebraniach wszystkich zbierzemy wszystkie uwagi, prośby, interpelacje i wtedy wystosujemy pismo do zarządu dróg. Oczywiście oni na pewno teraz prędzej jak w kwietniu nie będą, muszą ogłosić przetarg pewnie, czy już ogłaszają i naprawy tych dróg. Ja tam jechałem, widziałem, jak to wygląda w kierunku Sadlinek akurat. Tam jest to na gminie od tego zakrętu do samej prawie Gardei i dalej też. I pani wójt, zresztą jestem w stałym kontakcie z panią, bo to jest droga wojewódzka 532. Jestem w stałym kontakcie z panią wójt Elżbietą Krajewską. I na tym spotkaniu właśnie między innymi z panem marszałkiem również omawialiśmy to. Bo tam dalej w kierunku Sadlinek to są, jak ktoś jedzie szybkością, nawet 60 km to jest strasznie, katapulty takie. Takie są mu już garby na drodze. Niebezpiecznie, a na dół z 10 metrów skarpa. My tą sprawę również poruszaliśmy na spotkaniu z panem marszałkiem. Tutaj jeżeli chodzi o te bariery i tam inne urządzenia, które na drodze powiatowej koło pana Adama
Jankowskiego. Drodzy Państwo, również była poruszana ta sprawa i na spotkaniu tutaj w urzędzie, i telefonicznie wielokrotnie prosiłem, i na piśmie, i również na spotkaniu sołtysów ze starostwem. Również była ta sprawa poruszana i oni muszą zobaczyć, ile mają pieniędzy, wyślą fachowców z dziedziny budowy dróg i nam pewnie odpowiedzą, czy wykonane będzie w tej chwili, nie wiem, jeżeli chodzi o wykonanie tej drogi, to na pewno to nie będzie w tym roku, bo to jest projekt będzie pisany i ze środków unijnych 2014-2020. Na drogach to Państwo wiedzą, jakie są koszty. To miliony już wchodzą w grę na jednym kilometrze. Także to starostwo nie jest w stanie ze swoim budżetem po prostu udźwignąć, ale w pierwszej kolejności ten projekt będzie właśnie na tą drogę. Tam jest największa częstotliwość na tej drodze. Około 1150 pojazdów na dobę. To jest największa, my przewyższamy inne drogi powiatowe kilkakrotnie, nawet kilkunastokrotnie na tej drodze. I dlatego, bo ja prosiłem też, żeby jakimś algorytmem się posługiwać, żeby te drogi były robione, bo chyba najbardziej sprawiedliwe to jest częstotliwość poruszania się na tych drogach. Bo tak to na jednej drodze 70 samochodów na dobę, drugie 300 i coś. Tak średnio wychodzi około 300-400 samochodów w naszym powiecie, ale ta droga, przekracza wszelkie normy. Tam samochody się skierowały teraz z drewnem właśnie tutaj, przez Bądki, dziura na dziurze znowu, co było zrobione na jesieni. Jeszcze na dodatek około 400 tysięcy ten wyłom w drodze na Cyganeczce, gdzie niespodziewanie właśnie taki potężny wydatek. Tak samo droga, chociaż mało uczęszczana, ale w Krzykosy Otoczyn, również tam zostały zainwestowane duże pieniądze, bo największym kosztem w budowie drogi jednak to jest podbudowa. Sam asfalt jeszcze nie jest takim wielkim, ale ta podbudowa. I tam tej podbudowy Krzykosy Otoczyn nie ma. Myśmy też pisali o tej drodze, w ogóle w piśmie napisałem, że najgorsze drogi powiatowe są w gminie Gardeja. No dostało mi się też od starostów troszeczkę, ale zawsze trzeba przeprowadzić taką męską rozmowę. Teraz my notarialnie przepisaliśmy już te wszystkie drogi, jest to jakoś uporządkowane prawnie. Chcemy przejąć działkę tutaj wokół jeziora Krzykosy, bo w tej chwili to jest działka powiatowa. Tu pani sołtys też nie wspiera z mieszkańcami. Złożyli prośbę na zebranie, żeby przyjechał jeden z pracowników odpowiedzialnych za te drogi i tak dalej. I jeżeli my przejmiemy tą działkę, bo musi być przede wszystkim geodezyjnie. I ten wyjazd tutaj, pan starosta na spotkaniu mówił, że być może zrobią tylko nie takie rozwidlenie, jak teraz jest, ale wytną to jedno drzewo i zrobią jeden taki szerszy wyjazd. Tutaj od strony parku pana Pokory gruntów. Także tutaj jest, no musimy mieć geodezyjnie, to koszty też w granicach 7-8 pewnie tysięcy, bo tak już wstępnie oszacowali. I w tym roku myślę, że tą działkę przejmiemy. Będziemy mogli tam działać, tym mieszkańcom poprawić warunki dojazdu i wyjazdu. Tak szeroko powiedziałem już od razu na tematy inne, ale myślę, że potrzeba taka jest. Bardzo mi przykro, bo że tutaj akurat są akty wandalizmu. Drodzy Państwo, dzisiaj był u mnie nowy kierownik. Tak, jest bardzo zaangażowany. Myślę, że będzie tutaj u nas. Mówię, no wreszcie jakiś prawdziwy mężczyzna do nas przyszedł, żeby nie uciekł tutaj za 2-3 miesiące. Jest zaangażowany, chce tutaj pracować. Już jest wstępnie od 1 lutego, ale już dużo rzeczy potrafił tutaj okiełznać. No niestety w miejscowości Jaromierz tam jest tragedia, powiesiła się jedna osoba, jakiś chłopak młody, nie wiem dokładnie nazwiska, ale to nieważne, i musiał być wzywany do prokuratury i nie mógł dzisiaj być, bo jeszcze o godzinie 13, około 13 był u mnie i rozmawialiśmy, miał tutaj przyjść, się zaprezentować, też poznaje gminę już coraz bardziej i myślę, że jeżeli wspólnie mu tu pomożemy, kierownik posterunku policji. Kierownik posterunku. Przepraszam. Tak, tak. Kierownik posterunku. Bo to komisariatu nie ma. Gdyby był komisariat, to wtedy jest komendant. A jak jest posterunek, to jest kierownik. Tak się tytułuje. No jeden samochód, który tutaj jest, to też jest bolączka, bo gmina bardzo duża. Jeden samochód, policjantów jest za mało. Z tego, co słyszałem, to mamy jeszcze dostać w miesiącu kwietniu dodatkowo dwóch policjantów na teren naszej gminy. Ja prosiłem też komendanta. W styczniu byłem na spotkaniach tutaj na poprzedniej sesji. Prosiłem komendanta powiatowej policji o wsparcie jeszcze dodatkowo dwoma policjantami w okresie letnim. Bo tu się zwiększa liczba mieszkańców. Gdzieś około 30-40 nawet może procent. Przyjeżdżają turyści, ale odwiedzają też rodziny tutaj. Naszych tu mieszkańców i ta liczba się zwiększa i potrzeba jest taka dla bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o tutaj właśnie o akt wandalizmu, jeżeli chodzi o krzykosy u pani sołtys Tereski Bielak, to zgłosimy to jutro oczywiście, tam pojedzie pracownik. Tak samo tutaj, gdzie w Wandowie słyszę płyta pokrywa studzienki, no. Przecież to jest... Ja nie wiem, ja myślę, że mieszkańcy wiedzą, kto to uczynił. Warto by było się skontaktować i naprawdę zrobić z tym porządek. Ja bardzo proszę właśnie wszystkich, apeluję, żeby naprawdę zgłaszać to. My zgłaszamy dalej też na piśmie. Ostatnio w Klecewie, tam gdzie te pojazdy gąsienicowe po asfalcie przejeżdżają, to jest no, niszczenie mienia publicznego i to na telefon, na zgłoszenie mieszkańców zgłosiliśmy. Oczywiście te interpelacje, które były też na te prośby na komisjach, to również uwzględniam. Mam to wszystko zanotowane i myślę, że w niektórych przypadkach trzeba będzie w przyszłym tygodniu wysłać czy to zakład nasz, czy żeby już uzupełnić na przykład do ZOZ-u w Wandowie, gdzie dojazd jest utrudniony. Tam jest po kanalizacji takie zapadliska. My przedzwonimy do Perfekty najpierw, ale myślę, że zanim oni dojadą, to my to już chyba usuniemy. Tak samo dotyczy wysepki przy boisku w Rozajnach. Wysepki dla autobusowej. To rozmawiałem z panem starostą i tak żeśmy wspólnie porozmawiali, że jakbyśmy po połowie tam sfinansowali, to może nie będzie takim wielkim problemem. To będzie około tam 15 tysięcy może razem i warto by było tam zrobić. Tam stoją dzieci do szkoły, które dojeżdżają, mieszkańcy do pracy, do miasta i do wszystkich różnych zakątków naszej gminy i powiatu. Także nad tym też ja tu nie mówiłem, ale akurat też z panem starostą to omawialiśmy. Po prostu zaproponowałem, jeżeli my byśmy też tam w połowie sfinansowali jakąś wysepkę, czy dało. Tak to było praktykowane jeszcze w poprzednim samorządzie.
Przepraszam panie wójcie, drodzy państwo, bardzo proszę o chwilę uwagi.
Tu drodzy państwo, przyszło pierwsze pismo do mnie odnośnie, bo były też prośby mieszkańców o jeziora, Czarne Małe i Czarne Dolne. Bo w ubiegłym roku praktycznie nie można było korzystać z tych jezior przez cały rok. No i w końcu przyszło pismo, częściowo satysfakcjonujące, częściowo nie. Bo na przykład jezioro Czarne Małe, tutaj od strony Rozań, będzie przetarg, ten konkurs cały ofert, bo tu są różne punkty, tam zarybianie, różne tam te rzeczy, to od 14 czerwca się ma zakończyć. To jeszcze nie by był taki zły termin. Ale z kolei Jezioro Czarne w Czarnym Dolnym zakończy się dopiero 13 września. No tak, dostałem pismo od tutaj zastępcy dyrektora i dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Bo to jest w dygestii marszałka, ale ten dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku się zajmuje tymi wodnymi obiektami. Tutaj byłem, jak tu mówiłem Państwu, u dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku i myślę, że kwiecień, maj będzie już chodnik tutaj zbudowany po drugiej stronie. Ta Kwizyńska 18 jest teraz przetarg 22 marca. Także serdecznie zapraszam. Jest ta cena już niewielka. Łącznie z działką wszystkie zezwolenia na demontaż tego są. Nie jest to już zabytkiem. Mamy wszelkie uzgodnienia i Kwizyńska 18, 22. Jest to kwota około 21 tysięcy z działką. Myślę, że to nie jest wielka kwota. Także proszę przekazać, jeżeli ktoś by był zainteresowany w centrum Gardei taką działkę posiadać. I serdecznie zapraszam. To jest, bym miał chyba wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie wójcie. No myślę, że tutaj możemy się odnieść do interpelacji na razie. Czy państwo chcielibyście jeszcze jakieś uzupełnienie? Dobrze, dziękuję panie wójcie. Zapytania i wolne wnioski. Pozwolicie, że zanim będziemy jakieś pytania jeszcze może zadawać, to czytam tutaj parę pism. Jest to pierwsze pismo, jest to uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 30 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy Gardeja na 2013 rok. Prawidłowości prognozy kwoty długu gmina Gardeja na lata 2013-2024 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. I skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej orzeka pozytywnie opinię możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej gminy Gardeja na 2013 rok i pozytywnie opiniuje prognozę długu gminy Gardeja na lata 2013-2024 wynikających z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Myślę, że trochę więcej, to nie będziemy czytać tego pisma do końca. Między innymi wpłynęło tu pismo od mieszkańców, którzy no, z prośbą tutaj występują o podłączenie ich do sieci wodociągowej. Tutaj wstępnie, panie wójcie, rozmawialiśmy na komisji, że jeżeli pozwolą warunki techniczne przy realizacji tego projektu na podłączenie Cygan i Rozań tutaj z stacji SUW w Gardei, to po prostu oni też będą uwzględnieni w tym projekcie, nie? No bo na te pismo trzeba było odpowiedzieć, a... Dobrze. Jeżeli mówię warunki techniczne, jedynie będą pozwalały na to. Co tu jeszcze mamy? Ja, panie wójcie, tutaj płynęło pismo też organizacji zakładowej NSZ Solidarność w Gardei. Do pana też również. Jak chciałbym się zapytać, czy tutaj dyrektor jest zapoznany z tym pismem? To ze związków zawodowych z Solidarności.
Nie wiem, czy nie wskazał
pan dyrektorowi tego pisma?
Ja otrzymałem to pismo.
Ale czy wykazał pan dyrektorowi? Nie. No dobrze, bo ja myślę, że warto przekazać, no i niech wie przecież o takich sprawach, nie? I jest jeszcze pismo tutaj odnośnie też jednego mieszkańca, pana Gazeckiego. Ja również tutaj mówi, że pismo było skierowane do rady i do wójta. No myślę, że tu też trzeba panią dyrektor powiadomić o tym piśmie, nie? Żeby po prostu wiedziała, o co chodzi. I otrzymaliśmy... A właściwie ja otrzymałem odpowiedź na wysokość remontu, jaki się odbywał tutaj w Urzędzie Gminy. Myślę, że to jest dosyć ciekawa sprawa. I tak Łączny koszt remontu wyniósł 56 598. Oczywiście tutaj pan wójt wyjaśnia, że to pismo prędzej nie mogło wpłynąć, bo jeszcze trwał remont. No oczywiście ja również się zgadzam z tym. Teraz został zakończony, tak? W całości został zakończony. I właśnie tak. I łączny koszt remontu wyniósł 56 593 zł i 56 groszy. Wyposażenie 27 184 zł i 87 groszy. To było w 2012 roku, a w 2013 roku dodatkowy koszt jeszcze remontu to 5215 zł i koszt wyposażenia 5460 zł. Ja, panie wójcie, chciałem się go zapytać, no jest to kwota dosyć znaczna, bo prawie 90 tysięcy, czy tutaj nie musieliśmy przeprowadzać konkursu, przetargu?
W tym wypadku nie musieliśmy tego przetargu, ale proszę Państwa, tutaj jest, no trzeba było to zrobić, ten remont, bo Państwo byli na tym, przede wszystkim w pokojach u góry. Nie wiem, czy ktoś był w archiwum w ogóle, widział te tony materiałów, które leżały na stropie. Instalacja elektryczna aluminiowa. Biurka jakieś dziecięce dla osób dorosłych o wzroście około 1,80 m, 1,90 m niektóre pewnie. Ergonomii żadnej. Dobrze, no jeszcze płyty plastikowe i jeszcze po pożarze nawet nie było tam wymalowane. Który tam był, nie wiem, w których to latach, czy na początku lat 90. czy. I przeciek dachu. I musieliśmy sukcesywnie, zrobiliśmy kilka pokoi, później się okazało, że trzeba dalej, bo instalacja dalej jest aluminiowa. Część mebli musieliśmy, bo dokumenty leżały na ziemi, na podłodze. No i w ten sposób wykonaliśmy tak, że dla mieszkańców przede wszystkim jest wygodnie. Dla pracowników też praca jest normalna w tej chwili. Dokumenty są schowane w szafach. Nie leżą na podłodze w teczkach. Zabezpieczone. Tam jeżeli chodzi o archiwum, to w tym małym pomieszczeniu był przeciek dachu. No bomba jakby była taka pożarowa, ale już usunęliśmy te awarie. Jeszcze dzisiaj nawet była firma elektryczna z Kwidzyna. Jeszcze tam usuwali awarię. Okazało się, że jedno zabezpieczenie miało tylko 10 amper. Przecież w domu to mamy na 20 amper minimum. A tu nie wiem, ktoś włożył jakieś takie zabezpieczenie 10-amperowe. No już mówiłem o tych przewodach pod napięciem za tablicami, to już wspominałem. To zostało też usunięte. No wiadomo, jak to się wszystko w instalacji robiło, to trzeba było wycekolować, wymalować, podłogę wymienić i zdjąć te płyty i suma się zebrała, ale to już będzie na wiele, wiele lat. Także tutaj nie robimy tylko dla siebie, robimy przede wszystkim dla mieszkańców. Zadań przybywa, jak Państwo widzą, dla gminy. Część zadań przekazujemy do GOPS-u, jak te alimenty. Tam już setki tysięcy złotych. To jest chore w tym kraju, żeby wszystkie zadania rząd przekazywał do samorządów. W końcu dojdzie do tego, że tylko będziemy zawiadywali, jak niektóre gminy już tylko zawiadują gminą. Oni tylko tak tu tam jakieś drobne sprawy, żadnych inwestycji, bo nie będzie z czego. Jak jeszcze nam dołożą jeszcze kilka rzeczy, mówi się o budowie jakiegoś tam przedszkola, czy żeby dzieci od trzeciego roku życia były w przedszkolu, że to zapewnić musi wójt, ale gdzie za tym idą pieniądze? Pieniądze i tym na dwa lata tylko jest opłata. A po pozostały czas, kto będzie płacił? Wszędzie, gdzie się dotkniemy, to wszędzie są pieniądze. Tak samo w domu, tak samo tutaj w gminie, w gospodarstwie, tak samo. Wszędzie, w każdej firmie. I tak musieliśmy to zrobić, bo był obraz nędzy i rozpaczy, ten urząd. Klatka schodowa w ubiegłym roku, w końcu to jakoś wygląda, ludzie wchodzą, nie ma poślizgu i ta guma taka na tym prętach, czy to nikt tego nie zauważał. Ale wreszcie, co ci z zewnątrz ludzie przychodzą, czas się starsze osoby, mówią, teraz normalnie mogą wejść i zejść do tego urzędu. Także no wiadomo, budynek sam jest, nie jest w najlepszym miejscu. Ciężko do niego dojechać, ciężko do niego dojść. To nie był dobry pomysł, żeby w tym... Ale kiedyś taka była, taki był rozwój cywilizacji. Nie trzeba było w innym miejscu. Ale teraz naprawdę przydałoby się, że ten budynek... Na razie nas nie stać. W najbliższych 10 latach na pewno nie będzie stać. Żeby normalny budynek urzędu, a to sprzedać na mieszkania, przykładowo mówię. Ale... No to jeszcze roboty będzie w naszej gminie dla przyszłych pokoleń i jeszcze dalej. Dziękuję.
Dziękuję Panie Wójcie. Jeszcze w tej sprawie tylko sobie muszę zapytać, czy wysłaliście chociaż zapytania jakieś ofertowe do wykonawców?
Ja bym musiał zapytać Zbyszka Trymarka, ale wiem, że zgodnie wszystko na sekretarz.
Powiem tak, no oczywiście, że były takie zapytania dla innych firm i Pan Zbigniew prowadził takie negocjacje, bo zawsze podchodzimy tak, że nie mamy jakiegoś kogoś wybranego, tylko chcemy, żeby to zrobić jak najlepiej, jak za najmniejsze pieniądze.
Dobrze, dziękuję bardzo.
I teraz może jeszcze powiem, że tutaj właśnie ten dach w Gardei na szkole, to też oczywiście przetarg, indywidualizacja, szansa na rozwój, też przetarg. No, są takie procedury, ja na to nie poradzę. Ja odpowiadam za to, nikt inny. Następnie w Czarnym tak samo będzie ogłoszony przetarg, także tutaj... Proszę Państwa, chcemy, żeby... Aczkolwiek jest to, jak wiedzą Państwo, nie zawsze z korzyścią dla niektórych gmin, bo ten tani to nie zawsze najlepiej. No niestety, ten najtańszy powinien być odrzucony i ten najdroższy, tak jak w Niemczech jest. I to by było chyba najsprawiedliwiej. Wtedy ze środka byśmy szukali. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Radny Woliński, bardzo proszę.
Panie Wójcie, Szanowni Państwo, ja mam pytanie do Pani Asystent, bo odnośnie tego dachu na świetlicy w Nowej Wiosce. Pani Asystent, co zadziałało, no albo nie zadziałało, że ten dach jednak nie będzie zrealizowany, to przedsięwzięcie?
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, Panie Radne. Często rozmawiamy, ostatnio akurat nie byłam na komisji z innych względów, natomiast to co w kuluarach, myślę, że jeszcze moją wypowiedź uzupełni pan prawnik, bo dzisiaj na ten temat też rozmawialiśmy. Nie wiem, czy przesądza jeszcze kwestie, na razie ta pozycja w budżecie i finansowym i zadaniowym jest. Natomiast to co jesteśmy na razie nie do załatwienia, to pamiętacie Państwo z ostatniego spotkania z kilkoma radnymi, był panie radny, pan przewodniczący. Ta osoba deklarowała się, potrzebne były nam takie trojakie porozumienia. Przede wszystkim wszyscy musieli wyrazić zgodę na remont. Ten pan na piśmie, poza protokołami, które mieliśmy na ostatnim spotkole, takiego pisma nie podpisał. Kwestia druga uzgodnień to była, że ta część mieszkańców, która wykonała remont, nie będzie rościła o ten remont, to też załatwiliśmy. I kwestia trzecia, którą uzgodniliśmy, ja taki projekt umowy finansowej otrzymałam również od wykonawcy, bo tak ustaliliśmy, że kwestie umowy dotyczące sfinansowania części zadania dotyczące każdego z właścicieli w tej części, w jakiej jest, przygotuje wykonawca ze swoją kancelarią prawną. I taka umowa została wykonana, dostarczona do urzędu, standardowa umowa. Ze względów na to, że jeden z mieszkańców wyjeżdżał za granicę, kwestie też prawne zostały załatwione, pełnomocnictwa i innych rzeczy. No i został nam jeden pan, który absolutnie nie odbiera telefonów, zmienia numery telefonów, nie odbiera pism, jest zupełny pad. Nie ma możliwości prawnej, i zresztą na jakiej podstawie, no nie mogę ani z policją, ani z innymi rzeczami wejść i komuś. Doskonale jest informowane. Została jeszcze jedna rzecz, ale to musi być wspólna decyzja tu nas wszystkich, a przede wszystkim wspólnoty mieszkaniowej, że jest jeszcze jedna rzecz. Ale jeżeli pan, panie radny pozwoli, to uzupełni tą wypowiedź pan mecenas.
Szanowni Państwo, no sprawa jest prosta. Jeżeli jest współwłasność i chcą zrobić remont, to muszą się zgodzić wszyscy współwłaściciele. Na dzień dzisiejszy brakuje podpisu jednego ze współwłaścicieli i dopóki ten pan, że tak powiem, się dobrowolnie nie zgodzi, podjąć remontu nie możemy. Owszem, prawo przewiduje jakby możliwość, żeby pomimo zgody takiej osoby podjąć remont, tylko wymaga to przeprowadzenia postępowania sądowego, gdzie w zasadzie wszyscy inni współwłaściciele złożą tak pozew do sądu. No niemniej taka sprawa sobie potrwa z rok albo dłużej, więc no, wolelibyśmy tego uniknąć. Mamy nadzieję, że ten pan się jednak da przekonać i na zasadzie jakiegoś kompromisu wypracujemy wspólne stanowisko, no bo wcześniej ustnie się deklarował, że owszem zgodę wyrazi i że ten remont przeprowadzimy. No, na dzień dzisiejszy z nieznanych nam względów jest z jego strony opór. Dziękuję.
Ta sprawa właśnie z tym sądem, bo znam trochę tych ludzi i sytuację materialną, ale u nas we wsi jest taki paradoks, że można pomóc bogatemu i to szybko, a biednemu ciężko jest pomóc. Dlaczego tak jest? Może ktoś to odpowie. Bo pan wójt wie, o co mi chodzi.
Mogę, panie przewodniczący? To znaczy, ja jakby do tej drugiej części, tutaj też siedzi pani kierownik GOPS-u. My wiemy, że ta osoba jest w dosyć trudnej sytuacji. Też, panie radny, nie chcielibyśmy korzystać z takiego rozwiązania siłowego. W związku z tym biegnie czas. Mam nadzieję osobiście, bo jak jednak jadę sama osobiście, otwiera pan te drzwi i rozmawia, mam nadzieję, że może w jakiś sposób go zmobilizuje. Tutaj też korzystam z obecności pani kierownik GOPS, bo myśmy też ustalili, że jest trudna sytuacja i to, co ty, Jurku, mówisz o wszelkiej pomocy, ale żeby sobie pomóc, to muszą wpłynąć odpowiednie dokumenty. Wielokrotnie, myślę, że też tam zajeżdżali pracownicy socjalni, może o tym powie pani kierownik, nie złożył dokumentów, nie chce tej pomocy, zamknął się jakoś w sobie, bo żeby go, ja nie wiem, czy ta osoba, mimo że ma trudną sytuację materialną i życiową, może mieć taką pomoc udzieloną, bo to GOPS musi dokonać wywiadu, sprawdzić pewne kwestie. Ale na tym poziomie też ten pan nie chce współpracować. Ale powiem tak, panie radny, no nie składamy broni, będziemy próbować. Natomiast to rozwiązanie, o którym mówimy, to jest tylko na takiej zasadzie teoretycznej, Jurku, że jest taka możliwość, ale od początku przecież mówimy, że nie chcemy skorzystać z siłowego rozwiązania sprawy. Myślę, że może w końcu jakoś pana przekonam. Ja mam w tej kwestii co do tego.
Akurat jutro to minie rocznica, że ta sprawa była nagłośniona i tam było no, zalanie tej świetlicy i tak dalej. Także trochę to długo trwa, no ale no, trudno. No dziękuję.
Znaczy ja bym jeszcze coś powiedział, że Państwo dyskutujemy na ten temat. Wykonawca najprawdopodobniej się wycofa z tej inwestycji już, także najprawdopodobniej, jeżeli dojdzie do jakiegoś porozumienia, to następne pół roku minie, niż się rozpocznie cokolwiek tam robić. Taka jest sytuacja na dzień dzisiejszy.
Radny Majkowski, bardzo proszę.
Ja również mam pytanie, dwa pytania do pani asystent, do pani wójt zleci pani asystent, jeśli chodzi o moje zapytanie. Chodzi mi o pracowników interwencyjnych, bo wiadomo, zbliża się termin, że będziemy zatrudniali. Jak ta sprawa wygląda u nas w gminie? I pani asystent, chciałem zapytać o taką nowo wchodzącym w życiu programie odnośnie zatrudniania wieloletnich ludzi, którzy korzystają z GOPS-u czy z MOPS-u, bo taka ustawa tam podobno też ma. I jak to będzie wyglądało u nas na terenie naszej gminy? Dziękuję.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, Panie Radne. To znaczy, jeżeli chodzi o kwestię nowelizacji i pewnych przepisów, to rzeczywiście modyfikacja jest. Ja nie chciałabym tutaj dłużej, natomiast jakimiś materiałami i kwestiami, bo akurat wczoraj była taka powiatowa Rada Zatrudnienia, tylko mogę Państwu powiedzieć, że już nie narzekamy i na pewno wystosujemy ta Rada Zatrudnienia, w której pracuje 17 osób z różnych środowisk. Drodzy Państwo, na pewno do naszych parlamentarzystów z województwa pomorskiego, jeżeli chodzi o ilość posłów i senatorów, jest ich 30, że naprawdę to, co się dzieje w tej chwili, drodzy Państwo, to nie jest do udźwignięcia. Myśmy przede wszystkim jako przedstawiciele samorządów wskazywali na jedną rzecz, że naprawdę jest bardzo, bardzo źle. Dzisiaj może
akurat jesteście Państwo zmęczeni, ale kwestia jedna, dzisiaj mamy sprawozdanie z GOPS. Myśmy mówili, że samorząd nie jest w stanie udźwignąć. To mówiła Pani Wójt Krajewska, to mówiła też Pani Wójt Nowogrodzka, to też mówili pozostali włodarze tutaj z powiedzi kwidzyńskim. Drodzy Państwo, naprawdę nie mamy możliwości, ani Państwo jako Rada, ani Wójtowie zwiększenia na tyle budżetów, żebyśmy byli w stanie. Rynek pracy jest taki, drodzy Państwo, że na dzień dzisiejszy stopa bezrobocia wynosi 32% w gminie Gardeja. Tylko o 0,02 przebija nas Ryjewo. Drodzy Państwo, rzecz dziwna, bo są zwolnienia jeszcze, już trwają, to jest będzie trzecia tura, jeżeli chodzi o zakład Dżabil. Ci ludzie się nie rejestrują, to co mówił Pan Dyrektor, bo prawdopodobnie jakby już ci ludzie zarejestrowali się w Urzędzie Pracy, pewnie te stopy byłyby bardziej niekorzystne. W każdym razie z tego, co przekazywał też Pan Zbigniew Koban, wynikało, że jeżeli Dżabil wypuści resztę zwalnianych z Dżabila, to będzie 40%. Drodzy Państwo, ludzie się nie rejestrują, po prostu od razu wyjeżdżają za granicę, bo nie mają wyjścia. My mówimy, to co też będzie mówiła Pani kierownik GOPS-u, w obrębie 100 kilometrów, drodzy Państwo, nie ma pracy. My mówimy w kierunku Grudziądza, Prawód i tak dalej. Czyli jeżeli powyżej 100 kilometrów bezrobotny musiałby zmienić miejsce zamieszkania, baza, jakiś nocleg, wyżywienie, jeżeli nawet dostanie pracę za 2000, połowę, co przywiezie rodzinie. Zmiana z rodziną, drodzy Państwo, jest bardzo, bardzo źle i my takie pismo chcemy wystosować. Czy parlamentarzyści wiedzą, czy nie, czy to będzie głos na puszczy, nie wiemy, ale chcemy zwrócić uwagę, że naprawdę samorządy nie dają rady. To jakby kwestia, jakby Państwa nie zanudzać, bo ja na komisję przekażę, są rzeczywiście nowelizacje, kwestia dyskusji i oceny. Drodzy Państwo, ja tylko chciałam podkreślić, że Pan Dyrektor Bartnicki rzeczywiście jest bardzo mądrym i światłym człowiekiem. Te sugestie, jakie my tu mówimy od dołu przekazuje, ale tak naprawdę nikt nie chce słuchać. Są teoretycy, którzy uważają inaczej. Na przykład mówi, że wzrosło jego rzeczywiście budżet o 1,5 miliona. Drodzy Państwo, ucieszyliśmy się, bo taka skala bezrobocia, ale tak są skonstruowane przepisy do wzięcia tych pieniędzy, tak są zastosowane, drodzy Państwo, programy, że naprawdę są przygotowane pieniądze w tych kategoriach i grupach wiekowych, w których my nie mamy bezrobotnych. I to, co Ty, Wacku, mówisz, nie wiem, bo ja dostałam do dokumenty wczoraj, jeszcze nie zdążyłam wszystkiego przeanalizować. Nie zdążyłam tego jeszcze wszystkiego przeanalizować. W każdym razie, drodzy Państwo, zmiany są jak na pierwszy rzut oka chyba gorsze, bo chociażby kwestie zatrudnienia, kwestii rozpoczęcia nowej rzeczy, to Pan Wójt podpowiada, że rzeczywiście sam zresztą będzie mówił. Ja tylko serdecznie Państwa też jako moderator tego spotkania 5 listopada Państwa zapraszam. I chciałabym tylko 5 marca, przepraszam bardzo, chciałabym tylko Państwu powiedzieć, że temat niepopularny, ale my chcielibyśmy przejść zupełnie inaczej. Będzie właśnie Pan Dyrektor Biura Pracy, także będzie można bezpośrednio zadać pytania. Będzie miał odpowiednią prezentację. Przede wszystkim, drodzy Państwo, będzie to spotkanie na poziomie pracodawca i Urząd Pracy. My chcemy Państwa zaprosić, zachęcić do tego, pokazać, bo może to wynika z niewiedzy, drodzy Państwo, zrodził się ten pomysł w głowie Pana Wójta, bo pewne kwestie, które ja przekazuję, okazało się, że my jako gmina sięgamy procentowo jak najmniej po pieniądze w różnych programach. I myślę, że to też wynika z tego, że jest nie do końca wiedza, pracodawcy się boją, nie wiedzą, jak to załatwiać, a może to jest nie taki diabeł straszny, jak go malują. Także serdecznie Państwa zapraszam.
Dziękuję bardzo. Radny,
może poproszę jeszcze chwilę, tak? Drodzy Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, goście, no zrodził się taki pomysł, żeby też zorganizować u nas taką debatę. Nie wiem, ilu przyjedzie pracodawców, nie mamy ich zbyt wielu, szanujmy ich, ilu mamy. To są normalni ludzie, też im ciężko teraz jest przetrwać ten okres, nie wiadomo jak długo to będzie trwało jeszcze. Też robią różne kroki, na pewno w naszej gminie w tych zakładach, które istnieją, nie było takich drastycznych zwolnień generalnie. Rozmawiałem z pracodawcami, bo byłem akurat u nich, wizytowałem. Cieszyli się, że wójt przyjechał.
ale nie atakujmy tych pracodawców, jeżeli oni tu przyjadą, bo to są normalni ludzie. Im również zależy na rozwoju swoich firm, na rozwoju tych zakładów, które tych kilka mamy, bo są gminy, że tylko sami rolnicy, są i parę sklepików, powiedzmy sobie szczerze. Ale u nas jeszcze tutaj no, kilka jest takich, chcemy, żeby było więcej i tak będzie. I drodzy Państwo, po to jest ta debata, żeby odzwierciedlić, pokazać, zobaczyć, jak to wygląda, jaka jest sytuacja na dzień dzisiejszy i czy pracodawcy mogliby skorzystać ewentualnie z jakiejś pomocy, z jakichś programów. Są bardzo zainteresowani z tych programów unijnych na mikro, makro przedsiębiorstwa i inne. To są pieniądze w granicach 100 tysięcy na jedno stanowisko pracy. To nie są takie małe pieniądze i można by było tego pracownika oczywiście zagospodarować. Tutaj jeżeli chodzi o prace interwencyjne, to na pewno będą coraz bardziej obostrzenia tej kwestii. Będą coraz trudniej będzie pozyskać tych interwencyjnych, czy korzystać z GOPS-u, czy nie korzystać i tak dalej, i tak dalej. Tak samo w ustawie śmieciowej, tak. Deklaracja jest na 3 osoby, a do GOPS-u 5 osób. Więc będziemy na pewno to wszystko musieli sprawdzać. Tu dopiero będzie koło myja, bo do GOPS-u no to więcej osób, bo mniejszy wskaźnik na osobę. A do gminy, jak śmieci, to będą 3 osoby. Ale to taka niespodzianka może spotkać co niektórych, którzy złożyli deklarację, jeszcze jest czas, żeby to zmienić, zweryfikować. Mamy zresztą, nie wiem, około 80% złożonych deklaracji, cały czas spływają. Jest bardzo wielka praca, chciałem podziękować sołtysom. Naprawdę oni przyjęli na siebie też ciężar i nawet upominają w taki delikatny sposób mieszkańców, że słuchaj kolego, złóż jeszcze deklarację, bo będą takie konsekwencje. Są uchwały Rady Gminy i ja muszę je realizować. I tutaj, jeżeli chodzi jeszcze następna sprawa o jakąś pomoc dla bogatych ludzi, nie ma takiej pomocy finansowej dla bogatych ludzi. W Nowej Wiosce ani nigdzie. Tutaj jest tylko pomoc dla osób biednych. A jeżeli jest przesunięty termin płatności, to jest normalne w całym kraju. I to robimy teraz dzisiaj też, przyszły pisma następne rolników, bo będą mieli dopłaty za tytoń dopiero w czerwcu w tym roku. No trzeba im pomóc i w tym wypadku no, przesuwamy ten termin płatności. I tak to jest. No być może już później nie będzie w ogóle takiego przesunięcia. Niewielka kwota, także trzeba pomóc, czy to jest taki, czy siaki, czy inne nazwisko. Ja nie patrzę na nazwiska, tylko po prostu na firmę, na człowieka i czy przedtem nie było żadnego zadłużenia. A tego zadłużenia nie ma. Dziękuję.
Szanowni Państwo, jeżeli można jeszcze w kwestii odśnieżania, co prawda wcześniej Pan Przewodniczący już poruszył ten temat, ale ja bym chciał postawić taki wniosek odnośnie małej zmiany zasady wyjazdu operatorów do odśnieżania. Bo do tej pory to jest tak, że musi być telefon od sołtysa czy z urzędu. Moim zdaniem to jest troszeczkę chore to. Sołtys będzie wstawać o 3 w nocy, czy co godzina patrzeć, czy śnieg pada, czy nie pada. Co prawda teraz za oknem przedwiośnie, ale to dopiero koniec lutego, nie marca. Oby nam ta zima nie dokuczyła w tym roku, ale tak na przyszłość. Uważam, że taki operator powinien znać swój teren i wie, gdzie są miejsca, które najbardziej są właśnie tam zagrożone i później jak nawieje śniegu na 1,5 metra, to i ciężki śnieg, i ciężki sprzęt sobie nie poradzi z tym. I uważam, że powinien sam decydować, kiedy wyjechać. Jeżeli jest oferta, że odpowiada za dane drogi, no to powinien odpowiadać, a jest godzina 9, dzwonię do operatora, co jest grane. Od 3 dni nadawali w telewizji, że będą śnieżyce. Okazuje się, że 9 godzina on nie może wyjechać, bo nie ma zezwolenia. No to jest troszeczkę nie tak. Jeżeli odpowiada, to jak trzeba, to pewnie jeździć od 12 w nocy. Ludzie rano do pracy i tak dalej. Uważam, że tą kwestię należałoby w jakimś stopniu zmienić. I jeszcze mam pytanko przy okazji do pana Jurka Rutkowskiego, tam odnośnie... Ale bardzo proszę o uwagę. Odnośnie tego przystanku przy Kwizyńskiej, tam koło pana Grabowskiego, czy te blachy można by było przykręcić jakoś we własnym zakresie, czy musimy czekać
na jakieś znowu tam poważną inwestycję od strony drogówki. Wtedy czekaliśmy chyba ze 2 miesiące i krótko żeśmy się nacieszyli i znowu tam chuligani zdewastowali. Z tego co mi wiadomo, te blachy są tam właśnie, może by to w jakiś sposób zamocował i już by było troszeczkę inaczej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy pan by chciałby się odnieść? Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, Panie Radny, Wiceprzewodniczący. No jeżeli my to puścimy tak to na fraj, to proszę Państwa będzie, w budżecie nie będzie pieniędzy w SOS. Oczywiście. My możemy zmienić operatora w Gardei, a w Gardei jest ciągle ten sam problem. Możemy zmienić operatora, tutaj od nowego już drastycznie podejdziemy do tego i koniec. Ale ja uważam, że ten, który odśnieża, też może przedzwonić do sołtysa. Słuchaj, jest taka sytuacja. Przecież on nad tym przypomniał. To są jego pieniądze. Ja widziałem tą noc wtedy. 2 razy śnieg był w ciągu roku i afera niesamowita. I też koło domu wyjechałem samochodem, nie ma problemu. Ale to mówię, może też dzwonić ten, który odśnieża, prawda? Na pewno sołtys tam, bo dzwonią od drugiej w nocy też. Słuchaj, jadę, bo taka jest sytuacja, że później nie dam radę tym ciągnikiem. Muszę jechać, ale to też musi czuwać ten, który odśnieża. Są 2 końce tego kija. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jest... pan Jurek, bardzo proszę.
Jeżeli chodzi o przystanek tu przy panu Grabowskim, to tam zostały zniszczone te 2 blachy, z tym, że one się już nie nadają do powtórnego zainstalowania. Ja to zleciłem tej firmy, która wykonuje nam te usługi i oni, jakby oni też wykonują te prace na terenie gminy Kwidzyn i miasta Kwidzyn, jak będą jechać w tym naszym kierunku, to nam to zrobią. Bo te blachy po prostu, nie wiem, te osoby, które tam się bawiły tym, to tak męczyły, że w tej chwili to już żadna tam śrubka czy nic nie przyczyna tego. Także po prostu ta firma już ma zgłoszone i miejmy nadzieję, że oni szybko nam to naprawią.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś by chciał zabrać głos? Bardzo proszę, radny Hejnowski.
Szanowny wójcie, koledzy i koleżanki radni, odpowiadam panu Cychałowi, przewodniczącemu, że jak jadąc ciągnikiem 80 tym Ursusem, nie mam pługa, to zauważył, że jest nieopuszczony. Pojeździłem IMTZ-em i jeżdżę i tym, bo akurat są na urlopach, jest 2 operatorów, ja zastępuję. Co do odśnieżania pługa, w poniedziałek nie opuszczałem, bo był śnieg zamarznięty. W Muńskiej nie odśnieżałem. Ale wczoraj była dyspozycja kierownika, odśnieżałem tą Muńską, nawet nie jest zapisana na sołectwo. Poszło na koszt zakładu ZGK. Co do wyjazdów, mieliśmy spotkanie z tymi, z władzami gminy i sołtysi są dysponentami. Dzwonią, czy mamy jechać, czy nie. Albo ktoś z urzędu gminy, pan Rutkowski, na te polecenie wyjeżdżamy. I to nie jest tak, że ja sobie jadę o 5 czy o 12, będę dzwonić do sołtysa, jak ja mieszkam gdzie indziej, a sołtys gdzie indziej. No. Sołtys decyduje w danym rejonie, czy ja mam jechać, czy nie. Dzisiaj mi kazał jechać, odśnieżałem 4 godziny te błoto. I tu, panie przewodniczący, nie ma pan racji. Chcecie operatora zmienić na jedynce, na jeden, Gardeja 1, to proszę zmienić. No i będzie jeździł w Sobianę, czy ktoś inny, nie będzie problemu, nie?
No dziękuję, panie radny Stanisławie. Otóż nie mogę się z tym zgodzić, bo w poniedziałek to była taka odwróć wielka, że nie był nic w rozu, to raz, a po drugie, no chwała tutaj zakładowi, że to przyjął na barki, na siebie ten koszt, wielki koszt tego odśnieżania. Bardzo proszę, panie wójcie.
Tak podsumowując tą zimę łagodną, to drodzy państwo, myśmy zapomnieli, co to jest zima. Naprawdę. I byle śnieżek robimy z tego aferę. Naprawdę, zamknijmy ten temat, bo my zapomnieliśmy, co to jest zima. Pamiętamy z naszych lat dziecięcych, jak było minus 35 i szło się do szkoły. Dzisiaj to była wielka afera, jaka temperatura w tej szkole. Co tam się dzieje, tam jest ślisko. No nie przesadzajmy. Bądźmy normalnie Polakami, bo mieszkamy w takim geograficznym położeniu i no w tym gdzie białe niedźwiedzie są, no tak zwane, no przecież jak ja na Śląsku pracowałem, to na mnie mówili, że tu białe niedźwiedzie grasują, nie? Ale to tak było już takim żargonem.
Także drodzy Państwo, pamiętajmy, że mieszkamy tutaj i nie róbmy, wiadomo, zima, jak będą zawieje, zamiecie, to nie da rady w ciągu jednej godziny wszędzie dojechać, odśnieżyć. A wszyscy chcą w jednej sekundzie, bo ja już muszę. Ja też samochód, jak tego to stawiam przy szosie gdzieś u kogoś znajomego i tam, bo nie da rady. Dopiero Fadroma przyjechała po 3-4 dniach i dopiero nam odśnieżyła. Bo było na jeden metr ponad były zaspy. Ale nigdzie nie chodziłem, nigdzie nie płakałem. Dziękuję.
Dziękuję Panie Wójcie. Zamykam 24. sesję Rady Gminy. Dziękuję bardzo.